Dzień dobry, panowie. Pszczele wieści, druga seria, drugi odcinek. Nagrywamy dokładnie dla archiwum, powiem, 12 kwietnia 2021 roku. No dzisiaj, wczoraj był szczególnie, przynajmniej u mnie, ciepły dzień. Jak tam u was, panowie? Obloty już były?
Były obloty, były już, powiem ci, kilka dni zostało. W sumie 15 zaczynałem przekładać larwy, także sezon rozpoczęty w pełni.
W pełni?
Tak.
Przekładałeś już larwy?
O, nie, ty. 15, za 3 dni.
Czyli masz już trudnie?
Klienci mają. Ja mieszkam w takim regionie, że u nas trudnie. Pojedyncze są.
Ale nie. A, tak, bo będziesz nieunasienione, tak?
Dokładnie,
tak,
dokładnie. Tak. Nieunasienione matki około czerwca są. Wtedy są na lepsze.
Okej. Okay. Emil?
U mnie sezon również rozpoczęty na całego i co ciekawe, chyba z tego samego dnia ciepłego skorzystaliśmy ja i Tom, bo też we czwartek będę przekładał pierwsze matki. Ale to w takiej bardzo małej ilości do takiego małego eksperymentu, także...
Okej, okay. Ale coś powiesz o tym eksperymencie, czy
no,
nie?
No, jeśli coś z tego wyjdzie, to powiem.
Powiedz teraz, powiemy, czy wyjdzie.
To ja jestem zacofany w kierunku do was, ale wydaje mi się, że jakoś tak też pogoda to sprawiła, bo tak właściwie to jeden raz zajrzałem do wszystkich uli po jednym razie dopiero. A do jednego nawet w ogóle nie zajrzałem, bo widziałem, że tam tylko tak od góry wszystko jest okej i ładnie z pyłkiem chodzą i nie dzisiaj jednej rodzinie tylko tam wsadziłem ramkę z węza, tak to jeszcze nie poszerzałem, dlatego że no po tych tam 2,5 tygodnia temu tak było cieplej, to później się zrobiło tak chłodno, że no nie było kiedy tego robić właściwie, no. Ale i też nie miałem takich potrzeb, także może jakoś u was cieplej było.
Czy u mnie... No ostatnie kilka dni były ciepłe, w tej chwili znowu jutro ma być deszcz ze śniegiem i jakieś bliskie zeru temperatury albo no, lekko powyżej zera. Ale tak, wcześniejsze kilka dni były bardzo zimne, ale w sumie sezon się rozpoczął dość wcześnie. Zdążyłem już wywieźć na jedną z pasiek kilkanaście uli, także ruszyło już dość mocno.
Przepraszam bardzo. Poza anteną opowiadałeś, że masz warszawskie zwykłe.
Zwykłe i poszerzane, tak jest.
Okej, okay, jeżdżysz z takimi ulami, tak?
Nie, wywiozłem po prostu na nowe miejsce, gdzie będą cały sezon stały, albo cały rok nawet stały, także nie, to, bez przesady. Słuchaj, naprawdę, ja wiem, że nie dbam o swój kręgosłup, ale nie aż tak.
Wiesz, może z żoną, no nie wiem, pytam po prostu. No, ja mogę powiedzieć, że dzisiaj rozdziewiczyłem sezon, dlatego że złapałem pierwsze żądło. Skarpetę konkretnie.
Będziesz zdrowszy, na pewno.
Oczywiście w klapkach się wybrałem, tak jak często to robię.
A to do Melifery inaczej się nie podchodzi, tylko w klapkach, także gratulujemy pomysłu, naprawdę, odwagi.
No tam jedną żonę. Nie, naprawdę, bo ja nie mam żonę. Nie, czy nie mam takich rodzin, jak ostatnio rozmawialiśmy o tym z Emilem. Nie mam takich rodzin, nie. Kiedyś rzucałem na grupę tam, nie wiem, czy pamiętasz to zdjęcie, zazwyczaj naprzeciwko wylotku w jakieś 6 metrów się opalam. Tylko fakt, że jeszcze mam zasłonięte takim plandeką taką zieloną, żeby w oczy nie raziło, zgniło zieloną, no na jakieś tam 2 metry. Tak, żeby po prostu żeby miały ten przymus wzbijania się, ale
rozumiemy,
naprawdę bardzo...
Tak, żebyś był w cieniu, bo zawsze w cieniu się lepiej opala, rozumiemy.
Nie. Natomiast, no, tam się opalam, no. Zdarza się, że się zainteresują, ale rzadko. Kiedyś jakieś tam, tylko że to były pewnie inne pszczoły wtedy. Jakieś 5 lat temu zasadziłem sobie u sąsiadów małe poletko gryki, no i wtedy po gryce się interesowały, bo wiadomo, że tak, że na gryce chyba do 12 gryka nektaruje, no i później się pszczoły te nudzą, tak?
Ogólnie znudzone pszczoły, wiesz, mogą żądlić, ale to też wynika, no, czy jest pożytek, czy nie ma, tak, od pogody, od wielu rzeczy, ale już takich pszczół, wiesz, że ganiają, naprawdę jest coraz mniej i to nasze programy hodowlane doprowadzają do poprawy, tak.
Znaczy po prostu latały bliskość, w dużej bliskości od uli i po prostu, no, penetrowały sobie okolice, no bo pożytek im się skończył, a robotnica, jak wiadomo, jest dosyć zaprogramowana jest dosyć na ten jeden pożytek, tak? Jak już go...
Ty się opalałeś tam, czy nie będziemy pytać jak, ale opalałeś się.
No to nie pytajcie, no. No przecież nie opalałem się w ubraniu przecież. Nie?
No oczywiście.
Mam takie miejsce, gdzie mogę się u siebie w ogrodzie po prostu opalać i nic, nikt mnie nie widzi z zewnątrz, nie? Takie sobie zrobiłem drzewa, tuje są dookoła głównie i właśnie ten parawan. A no właśnie, zresztą kto by oglądał... Bardzo zapraszam. Kto by oglądał od strony uli, nie? Więc, ale to jest dobre, chociaż oczywiście niestety są złodzieje, no ale nadal pszczoły miodne budzą jednak respekt. To wydaje mi się, że jednak powstrzymuje pewną grupę, przynajmniej takich przypadkowych złodziei.
Mówisz złodziei co? Takich, złodziei, uli. Nie złodziei pszczół.
Tak.
Znaczy, myślę, że jakby to się długo jeszcze nie zmieni, znaczy oby się nie zmieniło, ale to jakby ja nigdy nie wierzę w przypadkowość takiej kradzieży, dokładnie, jeśli chodzi o ule i pszczoły. To raczej nigdy.
Znaczy nie. Zawsze uważasz, że to musi być dobrze zaplanowane wcześniej, tak?
I przez pszczelarzy.
Tak, no poza tak, przez pszczelarzy lub ludzi, którym pszczelarze zlecają, jeśli mam być szczery. No poza
takimi... W naszym podcaście tylko.
Tak. No poza takimi ekstremalnymi sytuacjami, jak bodajże gdzieś w okolicach Kraśnika w zeszłym roku czy dwa lata temu, gdzie rodzina rano zgłosiła zaginięcie ojca czy tam męża, a jednocześnie właściciel pasieki niedaleko zgłosił kradzież na pasiece. Okazało się, że znaleźli tego człowieka gdzieś tam pod lasem, martwego, z wiadrem pełnym plastrów, tak? No to raczej był taki właśnie złodziej, który chciał sobie miodku pojeść, a nie pszczelarz. No ale to są wyjątki, mam wrażenie.
Pamiętam to wydarzenie i pamiętam niestety komentarze, które były pod tym postem.
Pszczelarze są bezwzględni, także komentarze zawsze będą.
Zasłoną milczenia, to pomijmy, to akurat to przysłowie pasuje do podcastu, prawda? No bo...
Znaczy, powiem tak, Kuba, że w tym akurat przypadku wyjątkowo pszczelarze nie mówili o mitologii, tylko wyjątkowo często powtarzali coś o ewolucji i matce naturze, która zrobiła porządek.
To pszczelarstwo darwinistyczne, tak? Może tak.
No, gdyby tak było, to by było okej. Okay. Było go dobra. Nieważne. To co, przechodzimy do jakichś spraw bardziej poważniejszych?
Nie
to...
Poważniejszych, tych, na których będziemy rozmawiać dzisiaj, czyli o 58. naukowej konferencji pszczelarskiej, która odbyła się 9-10 marca tego roku. Kubuś, coś więcej? W Polsce?
No gdzie się odbyła? Odbyła się, chciałem powiedzieć, że w Puławach, bo można trochę tak powiedzieć, bo tam było źródło, ale odbyła się w internecie. Z powodu pandemii, która panuje u nas, jak to powiedział ostatnio Emil, od roku na 2 tygodnie.
Tak. Znaczy jesteśmy w lockdownie na 2 tygodnie od roku.
To też można powiedzieć, że pandemia panuje od roku na 2 tygodnie, na 2-3 tygodnie, bo takie były pierwsze przecież informacje, prawda? Że ta krzywa opadnie i... Ale to też jest fascynujące, właśnie ten wirus, jaką lekcję natury nam, prawda, daje. Jej między innymi trudności z przewidywaniem, prawda? Kojarzycie to, jak wszyscy się od razu rzucili na jakieś po prostu przewidywania, jakby byli większymi lub mniejszymi jasnowidzami, w tym również na... No, nie przewidywania, tylko ekstrapolacje matematyków, tylko że też ludzie zapomnieli, że te ekstrapolacje nie biorą niespodziewanych zmiennych, które wydarzą się w przyszłości przecież, nie? To mówisz, może... No.
Tu mówisz, Kuba, o jakby tutaj już o jakichś analizach właśnie matematyków, analityków, ale to też ogólnie staliśmy się nagle ekspertami od wirusów, koronawirusów i innych tego typu, ale to jest typowe dla naszego kraju, bo w momencie, gdy są skoki narciarskie, jesteśmy specjalistami od skoków narciarskich, gdy wydarza się katastrofa lotnicza, jesteśmy ekspertami od katastrof lotniczych i tak dalej, i tak dalej.
To już taka przywara chyba ogólnoludzka, natomiast taka lekcja pokory trochę się może przydać też dla pszczelarstwa, wydaje mi się, gdyż często obserwuję takie dalekosiężne przewidywania i mówienie, tak jakby było to pewnik, jeśli chodzi o pogodzie. No a już szczytem jest, może to sobie w odcinku mitologicznym, który wstępnie zaplanowano, opowiemy, przy kalendarzu biodynamicznym. Ostatnio widziałem taki filmik, gdzie ktoś pół roku wcześniej mówił, jaka będzie pogoda, dosłownie na przykład 15 czerwca. Przepraszam.
Czy ja nie wiem, jakie zdanie Tomba na temat tego kalendarza, ale jeśli chodzi o zwyczajne prognozy pogody powyżej 5-7 dni, absolutnie nie zwracam na nie uwagi, a co dopiero przewidywanie prognozy na pół roku.
Mój kolega mówi, że takie długoterminowe to są wróżby pogody.
Zgadza się. Ja myślę, że nadzieję odbieracie ludziom. Ludzie chcą w coś wierzyć, chcą mieć ten kalendarz, a wy wszystko tak, tą magię całą, rozbieracie tą magię, tą pszczelarstwo całe z tego. Ktoś w to wierzy. No, jeżeli w coś mocno wierzysz, no prędzej czy później to się spełni, tak?
Prędzej czy później będzie ta temperatura, którą zapowiedzieli za pół roku.
Dokładnie, ja się trafię akurat, wiesz, 20
marca, na tym polega zimny...
października, to wiesz, już inna sprawa.
Na tym polega zimny odczyt wróżbitów właśnie. W przyszłym miesiącu prawdopodobnie spotkasz jakąś kobietę w czerwonej sukience.
Dokładnie. Ale trafił. Dobrze, zostawmy wróżbitów, słuchajcie, wracamy. Okay.
Wróćmy do konferencji.
Do konferencji. Także odbyła się w Puławach, ale w internecie.
W internecie.
Online to jest bardzo teraz modne, ale no niestety jesteśmy tego zmuszeni przez ogólnie panującą pandemię, nazwał. Także w konferencji wzięło udział 130 osób, zgłoszono 42 doniesienia naukowe i w różnych blokach tematycznych, tak?
Tak jest, ale może zanim przejdziemy do omawiania artykułów, no to właśnie pierwszy artykuł omówimy sobie z organizatorem tej konferencji, czyli zadzwonię do pana doktora habilitowanego Zbigniewa Kołtowskiego, profesora Instytutu Ogrodnictwa. Co wy na to?
Świetny pomysł.
Jestem za.
Słyszycie?
Halo.
Dzień dobry, panie profesorze. Jakub Jaroński z tej strony.
Dzień dobry, kłaniam się.
Tak, zgodnie z umową. Panowie, słyszycie?
Słyszymy bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
No to świetnie. W takim razie proszę, pierwsze pytanie.
Pierwsze pytanie od Toma. Panie profesorze, jakie było największe wyzwanie techniczne do przygotowania takiej konferencji? Czy to było zorganizowanie, ustawienie użytkowników, czy zorganizowanie platformy? Wiem, że to chyba na taką skalę było pierwszy raz robione.
No więc tak, to oczywiście było duże wyzwanie dla Komitetu Organizacyjnego Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, bo rzeczywiście znaleźliśmy się w sytuacji decyzji, czy organizować, czy nie organizować. I podjęliśmy taką decyzję, że nie możemy przerwać tej tradycji corocznego organizowania naszej konferencji i postanowiliśmy zrobić to w trybie zdalnym, czyli online. Skorzystaliśmy z platformy TrueConf, która jest w posiadaniu naszego instytutu, ale ona ma limit 50 uczestników, ta platforma, więc zdecydowaliśmy, że żeby umożliwić udział większej liczbie uczestników, postanowiliśmy transmitować to w kanale YouTube, żeby każdy, kto chce uczestniczyć w konferencji, mógł w niej uczestniczyć, ale na trochę innych zasadach. I ci uczestnicy, którzy zgłosili swoje doniesienia naukowe, byli zaproszeni do platformy TrueConf, a z kolei ci, którzy chcieli tylko odsłuchać i ewentualnie zadać pytania na czacie, to mogli uczestniczyć w konferencji na platformie YouTube. Całość wydawało nam się w ten sposób możliwa do realizacji, bo wcześniej nie znaliśmy liczby chętnych uczestników, prawda? Więc to było na zasadzie sukcesywnego zbierania aktywnych uczestników konferencji. i po prostu nie chcieliśmy się ograniczać jakoś limitem wolnych miejsc. W związku z tym ta platforma YouTube nam umożliwiła taką formę realizacji. Okay. Nie było to łatwe, bo robiliśmy to pierwszy raz, prawda? Więc to tak trochę, można powiedzieć, pioniersko, ale myślę, że ci uczestnicy, którzy się zapisali w takim formularzu interaktywnym, no, byli zadowoleni. Nie słyszałem w każdym bądź razie zażaleń.
Panie profesorze, ile czasu to panu zajęło? Bo to są takie duże przedsięwzięcia. Strzelam, że pół roku.
To znaczy zdecydowaliśmy w listopadzie, bo wcześniej wahaliśmy się, czy organizować, czy nie. Wiadomo, no pandemia i tak dalej, epidemia w Polsce, stan epidemii, zakaz zgromadzeń powyżej, nawet w niektórych momentach powyżej tam 150 osób, a nie wiedzieliśmy, czy tylu będzie uczestników. Później ten limit był jeszcze obniżany, więc my tak aktywnie zaczęliśmy realizować to we współpracy z komórką upowszechniania wiedzy naszego Instytutu, czyli Instytutu Ogrodnictwa, właściwie od grudnia. W grudniu wydaliśmy pierwsze ogłoszenie, a później kolejne dwa tak zaproszenia do uczestnictwa w konferencji i od grudnia był już ten interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej naszego Zakładu Pszczelnictwa.
Rozumiem. To jeszcze takie jedno pytanie uzupełniające. Jaka liczba osób jest zaangażowana w taką organizację?
No tak, my tutaj zazwyczaj w Zakładzie Pszczelnictwa mieliśmy trochę szerszą grupę organizatorów. W tym roku, z racji tego, że to się odbywało praktycznie, jakby to powiedzieć, w strukturze internetowej, to 3 osoby były mocno zaangażowane.
Panie profesorze, ja chciałbym dopytać tutaj, odnosząc się do konkretnej prelekcji, stopień zanieczyszczenia pożytku pszczelego na pasach kwietnych przy plantacji z konwencjonalną ochroną roślin. I tutaj konkluzja jest taka, że to zanieczyszczenie jest nieznaczne i niskie. No, z mojego punktu widzenia na taki chłopski rozum, no to by się zgadzało, że najczystsze są właśnie miedze, czy ugory, nawet stojące blisko jakichś plantacji, czyli dziko ukwiecone i zarośnięte miejsca. A jak to się tak w liczbach plasuje? Czy te ilości pestycydów właśnie na miedzach są na tyle nieznaczne, że one nie zaszkodzą pszczołom?
Tak, to ten aspekt tego zagadnienia również i nas bardzo interesował, w jakim stopniu owady mogą być narażone na pozostałości środków ochrony roślin stosowane na plantacjach. I tutaj wykonano w Instytucie Ogrodnictwa pewne badania. Po pierwsze, najpierw badania znoszenia tej cieczy aktywnej na obrzeżach plantacji na sąsiednie plantacje. I tutaj okazało się, że w wyniku tych wieloletnich badań znoszenia środka ochrony roślin na sąsiednie plantacje, okazało się, że w pasie od 0 do 2 metrów to 1/3 tej dawki, która jest stosowana na uprawie chronionej, no niestety przedostaje się na sąsiednie pole. Ale już w pasie od 2 do 4 metrów to już jest tylko niecałe 8% tej dawki. I jeżeli my braliśmy pod uwagę akurat deltametrynę, czyli środek, substancję aktywną bardzo znanego insektycydu, nie będę wymieniał, żeby nie stosować kryptoreklamy, to okazało się, że naprawdę te ilości, które są w nektarze i w pyłku, są daleko niższe od tych, które mogą być szkodliwe dla owadów, a nawet powiem więcej, one są niższe niż te pozostałości, które są dopuszczalne w produktach pszczelich, czyli no w miodzie i pyłku konsumowanym przez człowieka. Więc to uważam jest dosyć optymistyczne i można powiedzieć rysuje szansę stosowania tych pasów kwietnych na polach uprawnych, na których praktycznie nie ma innego pożytku, więc takie pola, które są na dużych obszarach, absolutnie powinny stosować te pasy kwietne, aby przyciągnąć owady, które są nieodłącznym elementem naszego ekosystemu i realizują tę usługę ekosystemową, jakim jest zapylanie.
Tak, jeszcze mam takie dodatkowe pytanie. Jak się odbywało, jak się te pańskie badania odbywały? Zapewne, jak przypuszczam, to było badanie eksperymentalne, czyli w jakiś sposób musieli państwo odtwarzać sytuację z natury. I teraz jestem ciekaw, czy no jakimiś opryskiwaczami tam państwo na jakimś wydzielonym fragmencie eksperymentalnym tym roślin i kwiatów to robili, czy na przykład tak jak w naturze jeździł rzeczywiście ciągnik, czy na przykład?
Więc tak, było to poletko doświadczalne, ale opryski były prowadzone opryskiwaczem ciągnikowym z użyciem no, takich rozpylaczy płaskostrumieniowych, takich o takiej średnicy, można tak powiedzieć, które są najbardziej narażone na znoszenie, czyli o drobnokroplisty ten oprysk był. Bo oczywiście od wielkości kropel, można powiedzieć, zależy znoszenie substancji na sąsiednie pola. Więc tutaj ci specjaliści od agroinżynierii zastosowali taki oprysk, jak stosuje się na polach, ale z uwzględnieniem tych rozpylaczy bardzo drobnokroplistych, które, no powiedzmy, są bardziej znoszone niż inne.
Rozumiem. Przypuszczam, tylko się upewnię, że dzieje się to za pomocą wiatru, to znoszenie.
No tak, siła wiatru jest oczywiście jak najbardziej tutaj czynnikiem dominującym.
Czyli w wieczną pogodę może być ten efekt gorszy.
Tak, ale zgodnie z dobrą praktyką rolniczą nie wolno wykonywać oprysków, jeśli siła wiatru przekracza 3 metry na sekundę, więc tutaj to też zostało uwzględnione.
A, no to bardzo pożyteczna informacja. Panie profesorze, a z kolei ja mam takie pytanie, o czym już żeśmy wstępnie poza anteną dyskutowali sobie. Proszę opowiedzieć, no to pańskie badania, ale także i inne z tej konferencji, które są przedstawiane, no a także być może w tych konferencjach z przeszłości. Czy to są już twarde dowody naukowe, czy może jest to jakiś inny etap metody naukowej?
Tak więc oczywiście nasza konferencja naukowa ma taki charakter, że to jest prezentowanie wyników badań, które jeszcze nie zostały opublikowane, ale już można się nimi pochwalić w sensie takim albo poddać pod dyskusję, bo konferencja naukowa ma to do siebie, że samym clue konferencji jest dyskusja naukowa. I jeżeli ktoś prezentuje wyniki pewnych doświadczeń, to inni specjaliści z różnych dziedzin mogą dawać pewne rady metodyczne, że to może być w ten sposób lepiej uzyskany ten efekt, albo tak nie powinno się robić. Więc jest to taka naukowa dyskusja, żeby te doświadczenia już później, które będą publikowane, mogły obronić się przed recenzjami, prawda? Bo praca, powiedzmy, naukowca polega na tym, że wyniki swoich doświadczeń prezentuje się w publikacjach naukowych. I aby te publikacje miały później dobry, jakby to powiedzieć, dobry oddźwięk w społeczności naukowej, to muszą być rzetelnie zrobione i muszą być w ten sposób wykonane, aby można było to doświadczenie powtórzyć. I w związku z tym ta metodyka jest bardzo, bardzo ważna. Wcześniejsze edycje konferencji, bo ta już była 58. konferencją, były organizowane w nieco inny sposób, a mianowicie zapraszaliśmy również pszczelarzy praktyków do, na tę naszą konferencję. Ale okazało się, że wtedy ta dyskusja naukowa zbaczała nas na aspekty takie czysto praktyczne i po prostu no, nie wyrabialiśmy się z czasem realizacji tych sesji plenarnych. W związku z tym w tej chwili ograniczyliśmy udział jednak do grupy naukowców, którzy prowadzą no, taką dyskusję w kierunku ulepszenia metodyki prowadzonych doświadczeń. Natomiast jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście już publikować takie wyniki naszych doświadczeń, to wiadomo, że nie mogą być to badania wstępne, tylko już wielokrotnie powtórzone i tak dalej, z których można wyciągać wiarygodne i takie wnioski, które oczywiście trzeba implementować do praktyki, prawda? Bo na tym polega ten transfer wiedzy, prawda, od nauki do praktyki.
Oczywiście, może jeszcze dodajmy, że w czasopiśmie naukowym, znaczy w publikacji naukowej, przynajmniej w poważnym, szanującym się czasopiśmie, no jest chyba przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów, prawda? Najlepiej, gdyby oni nie wiedzieli o sobie, tak? Gdyby, w sensie, kogo recenzują.
Nie, i to tak jest, bo przecież my mamy też w Pszczelniczym Towarzystwie Naukowym i w naszym Instytucie Ogrodnictwa wydajemy nasze pszczelnicze, wcześniej pszczelnicze zeszyty naukowe, w tej chwili Journal of Apiculture Science, czyli to jest no, czasopismo naukowe, gdzie rzeczywiście tak są prowadzone ocena, tak jest prowadzona ocena prac, że jest dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wiedzą, kto jest autorem tych prac. Ale to jest praktyka oczywista i tego raczej w renomowanym czasopiśmie naukowym nie da się inaczej zrealizować.
Oczywiście jest to praktyka znana w świecie naukowym, ale może nie każdy o niej wie. No, ze zwykłych śmiertelników, dlatego tutaj nasza rola, żeby popularyzować. Panowie, jeszcze coś macie do jakieś pytanie dodatkowe?
Ja chciałbym panu profesorowi tylko podziękować, że mnie i powiedzieć, że mnie uspokoił i że moje ugory dookoła mojej pasieki są bezpieczne.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję również. Mam nadzieję, żeby tak było.
Pozdrawiamy, miłego wieczoru, kłaniamy się.
Dziękuję również, do widzenia.
Do widzenia. Dobra, panowie, no to jeden artykuł o tych miedzach, no już tutaj z najlepszego źródła, czyli bezpośredniego, mamy wstępnie omówiony. Czy coś was innego zainteresowało ze skrótów z tej konferencji?
Ze skrótów najbardziej, znaczy takie, co mnie interesują, wiesz, jako hodowcę.
Tak? No o to chodzi. No, o to chodzi.
To jest pierwszy artykuł Marty Skubidy i Andrzeja Bobera z Zakładu Chorób Pszczół w Puławach. Dotyczy oceny terenowej skuteczności preparatu leczniczego weterynaryjnego Oxybil w zwalczaniu wareo destruktor. No to pięknie rozpisane, jako badania robiono, tylko mnie tak zastanawia. Użycie preparatu OxyBi oraz leczono preparatem porównawczym Biowar 500. Może komuś się przyda, jak ten preparat działa OxyBi. Wiem, że on jest na kwasie szczawy.
Z tego, co pamiętam, to w tych badaniach, no przynajmniej w tym skrócie wyszło, że on dosyć skuteczny jest.
On jest dosyć skuteczny, tylko to właśnie porównywanie w ogóle innego preparatu, czyli wiesz, Biowaru, on jest w paskach, on nie wiem, czy w ogóle powinien być stosowany po okresie jesiennym, tak? Kiedy stosuje się polewanie no, kwasem szczawiowym, OxyBi to jest kwas szczawiowy, ale było pokazane, że jest skuteczny i
O ile pamiętam, to po prostu z tym Biowarem to była po prostu próba kontrolna, czyli musieli zbadać, tak jak ja to rozumiem, osób jakąś metodą uznaną za bardziej standardową.
Możliwe. Niemniej preparat jest skuteczny, nie tak skuteczny jak Biowar, ale jest skuteczny. Drugi taki, tak skrótem robimy, szybkim, to są preferencje temperaturowe trutni Apis mellifera w różnym wieku. Teresa Czekońska i Sylwia Łopuch, Katedra Zoologii.
Jakbyś numer strony jeszcze mógł podać?
Kuba, to jest strona numer 19. Chodzi o preferencje temperaturowe trutni Apis mellifera Melifera w różnym wieku. Krystyny Czekoński, Sylwii Łopuch. O tyle ciekawe dla mnie, że zbadano i stwierdzono, że trutnie preferują młode trutnie, zaraz po wygryzieniu, preferują temperatury niższe, w granicach 20 do 40 stopni, natomiast z wiekiem preferencje się zmieniają na korzyść temperatur mieszczących się w zakresie 24-44. Co to oznacza z punktu widzenia hodowcy, że no tak się myślę, że możemy szukać trutni bliżej ścian ula niż co tak jest normalne. Jeżeli prowadzi się hodowlę trutni, to one są zawsze bliżej ściany bocznej ula lub bliżej wylotka, przeważnie na pierwszej, drugiej ramce, ale to zostało potwierdzone naukowo i z tym się trzeba zgodzić.
Aha, a pamiętajmy to, co powiedział profesor, to nie są jeszcze twarde dowody, tylko wstępne badania, które muszą zostać zweryfikowane. Trzymajmy się.
Oczywiście, ale idą w dobrym kierunku.
Ale wiesz co, ja zauważyłem, bo no, czy mam pierwszy ul korpusowy Langstrota, 2/3, natomiast do tej pory na warszawskich zwykłych tylko i no i raczej rzadko stawiałem nadstawkę, raczej systemem leżakowym, czyli przy intensywnym pożytku mogłem odebrać miód, prawda, z tych ostatnich i szczególnie już w czerwcu, pod koniec, trutnie lubią obsiadać właśnie tą ostatnią ramkę. Czyli nie blisko, a czy w systemie zimnym, leżaka, nie, przepraszam, na ciepłą zabudowę. Czyli, że wylotek jest od pierwszej ramki, prostopadle, położonej w kierunku wylotka i lubią po prostu na takich ostatnich ramkach przesiadać.
Może najchłodniej.
Możliwe.
Często
możliwe. No myślę, że tak.
Bliżej wylotka. Ale badanie fajne, potwierdziło obserwacje większości, także kolejny artykuł dotyczy metod zapobiegania krystalizacji miodu w przetwórstwie spożywczym.
Małgorzaty. To też mnie zainteresowało.
Tak. Mnie interesuje to też jako osoby, która trochę tym miodem się zajmuje, szczególnie handlem miodem. I pokazano tutaj, że zwiększenie ilości wody do 22% lub dodatek fruktozy do 3% powodują, że przez okres 24 miesięcy miód się nie krystalizuje. Czyli tutaj tak za bardzo nie zmieniając struktury miodu przez dodatek fruktozy można osiągnąć tą dłuższy stan wykrystalizowanego miodu. Również poziom HMF czy konsystencja i barwa miodu, czy właściwości antyoksydacyjne nie zmieniły się znacząco przez ten okres 24 miesięcy. Natomiast przy dodaniu wody do 22% no tutaj nastąpiła niekorzystna zmiana zapachu miodu i tekstury akurat orzechów, no bo tu chodziło w badaniu o, przynajmniej tak domyślam się, wykorzystaniu tego miodu do konserwacji, a może tworzenia nowego produktu, czy jakichś tam może orzechów, czy innych owoców w miodzie, tak? Płynnym, całych owoców. Nie wiem, Emil, też czy to...
Tak właśnie było.
Tak, pytanie tylko jakby, bo w Polsce mamy pewien standard powyżej ilu procent wody, jakby, znaczy poniżej ilu procent wody musi być, aby miód był uznany za dojrzały, tak? No i 22% to jest odrobinę przydużo. Druga sprawa, czy dodanie wody lub fruktozy do miodu to już nie jest, czy to jeszcze jest miód, czy to już jest produkt przetworzony?
Znaczy wiesz, tutaj mówimy o moim zdaniem o produkcie przetworzonym, bo to jest bardziej, te badania dotyczą, czy przeznaczone są docelowo do firm, które zajmują się tworzeniem produktów złożonych, tak? A nie bezpośrednio pszczelarzy, bo to sobie wyobrażam, że kogoś, kto tworzy proces technologiczny dodania 3% fruktozy tylko po to, aby zatrzymać proces krystalizacji. Plus jest taki, że nawet to dodanie 3% fruktozy oddzielnie, tak, no, nie zmienia znacząco tych właściwości antyoksydacyjnych, gdzie w przypadku innych metod upłynniania i przytrzymywania miodu utrzymywania stanu płynnego miodu, następuje, poprzez przegrzanie czy ultrafiltrowanie, następuje zmiana właściwości miodu, tak, od HMF-u. Kuba, śmiejesz się.
A ja się uśmiecham. Tak, za chwilę, Kuba, ale.
Ja, właśnie, ja dobrze powiedziałeś, że ja się uśmiecham, bo jestem po prostu sympatycznym człowiekiem i niesympatyczną warozą, tak?
Nie wątpimy.
Nie, Emil.
Tak, a ja się obawiam, że gdyby ta konferencja chociażby była otwarta i aż tak i aż tak mocno weszła w nasze środowisko pszczelarskie, szczególnie młodych pszczelarzy, to ja się obawiam, że pojawiliby się eksperymentatorzy, którzy by chcieli dodawać te 3% fruktozy, wodę, czy podgrzewać do 100 stopni ten miód, żeby on był płynny. Także i broniąc tego jako prawdziwej metody, która opartej na badaniach, tak?
Ciekawe, że to spostrzegłeś, bo ja chciałem wsadzić drobny kij w mrowisko, wiesz, no, nasz podcast chyba będzie trochę z tego znany. No, ile było dyskusji na ten temat, czy jaki miód jest jeszcze prawdziwy, a jaki nie jest. I pamiętam dyskusję, że oczywiście część pszczelarzy uważa, że na przykład zioło miód, no to jest w ogóle zbrodnia, że jak pszczelarz mu śmie to sprodukować i jeszcze sprzedawać.
I nazywać to ziołomiodem, tutaj to
tak,
słowo.
Tak, ale generalnie tam w tego typu dyskusjach jest właśnie to pojęcie czystości jak świętości. No i często jest, że no absolutnie nic nie można, bo matka natura coś zaprojektowała i tak dalej. No ale tutaj mamy ten dodatek, który tutaj może być korzystny, prawda? I teraz pytanie, czy takie ciekawostkowe, jaki macie stosunek do tego, czy może będzie to wywoływało jakieś dyskusje i może okazałoby się, że nie właśnie.
Wywoływałoby.
Dokładnie. Tutaj troszkę może pszczelarze nie do końca zrozumieją cel, prawda, tworzenia produktu złożonego i że to akurat nie jest adresowane do nich jako pszczelarzy działających na podstawie RHD czy sprzedaży bezpośredniej.
Ja uważam, że tutaj nie mówię wszyscy i może źle, nie będę mówił też pszczelarza, niektórzy skupiliby się tylko na tym, że co zrobić, aby miód był przez cały czas płynny, bo klienci wolą płynny, a nie, że to jest dla przetwórstwa. I wydaje mi się, że tutaj by się mogli na tym skupić i używać tej prelekcji, czy tych badań jako usprawiedliwienia dla swoich działań.
I pominąć te orzechy.
Tak. Ale co do używania tego od razu w praktyce, dobry poruszasz temat, bo dlatego profesorowi zadałem to pytanie, prawda? Na jakim etapie jest to metody naukowej? No bo widziałem takie dyskusje i nie ukrywam, że ja sam prawdopodobnie to wpadłem. Też kiedyś natknąłem się na to i uznałem, że to jest prawda niemalże już objawiona. No więc wycofuję się z tego. Nie można tych skrótów w takim razie traktować tego jako absolutnie już dowodów istniejących. Także wymaga to dalszego czekania. Jest to, pamiętasz, jak ostatnio dyskutowaliśmy, pamiętacie o tym propolisie i COVID-zie, to jest jeszcze dużo wcześniej niż tamto. Mhm. Więc skoro tam byliśmy, prawda, sceptycznie, że czekamy na więcej, jest fajnie, jest obiecująco, no to tutaj jeszcze bardziej dobrze by było, żeby byli. Także warto, żeby właśnie pszczelarze chyba to, występuję tutaj z takim apelem, aby brać to pod uwagę. Nie wiem, co na ten temat, ale sądzicie, ale myślę, że...
Ja uważam,
kurczę, znów się nie pokłócimy.
Nie pokłócimy. No, uważam, że jeżeli ktoś prowadzi zakład przetwórstwa żywności, to nie będzie korzystał z takich artykułów, tylko zwróci się bezpośrednio do jednostki naukowej, żeby mu opracowała proces technologiczny, przygotowała, wystawiła fakturę i działa, a nie na podstawie skrótu z konferencji tworzy nowy produkt. No to trochę, wiesz... Myślę, że to bardziej docelowo odbiorcą tego artykułu, akurat tego są firmy, przedsiębiorstwa, które tworzą żywność złożoną i też pozostaje inni naukowcy czy osoby bezpośrednio zawodowo zajmujące się przetwarzaniem żywności.
Jasne. Jeszcze jakiś artykuł, Tom?
Wiesz co, na razie API... A, jeszcze jestem ciekawy... Wpływ dodatku preparatu Apifarma do pokarmu zimowego na wiosenny rozwój rodzin pszczelich. Dlaczego wziąłem ten artykuł? Bo dużo jest informacji pszczelarzy, którzy właśnie dolewają do poideł, dolewają do syropu, aby te rodziny w jakiś sposób pobudzić na wiosnę, tak? Natomiast tutaj badanie było...
I uzdrowić chyba,
i
tak?
Uzdrowić, też, tak, tak, że to jest traktowane jako taki lek na całe zło tego pszczelarstwa, świata pszczelarskiego, ale autorzy Mateusz Trzybiński i Sławomir Trzybiński, jak Jakub Gąbka z Gospodarstwa Pszczelarskiego, Sławomir Trzybiński. Badanie zostało przeprowadzone w 2019 roku. Podkarmiano pszczoły syropem cukrowym jedną grupę kontrolną, a drugą z dodatkiem 5% preparatu Apifarma. Tu zamieniono 5% wody, także to będzie trochę inne stężenie. Niemniej jedna grupa dostała, druga nie otrzymała tego preparatu. I na podstawie oceny czerwiu w roku następnym stwierdzono, iż dodatek preparatu Apifarma do pokarmu zimowego nie wpływa na wiosenny rozwój rodzin pszczelich. Wiem, że chyba profesor Pochorecka robiła badania, z Lublina, z UMCS-u. Ktoś robił badania na temat Apibiofarmy, że tam akurat wpływu znaczącego na pszczoły nie ma. Było.
Mhm. Też coś kojarzę, ale nie pamiętam wyniku, więc wolę się nie wypowiadać. No w każdym razie to badanie wykazało, że to nie działa. Jeśli jest dobrze przeprowadzone, jeśli metodologia jest dobra, no to
tak, 40 rodzin w podobnej sile, wszystkie matki pochodziły od jednej matki reprodukcyjnej, czyli na pół podzielono i to myślę, że ktoś się postarał.
Okej, teraz przyznawacie, kto stosował. Ja stosowałem. Zakupiłem chyba kilka lat temu eksperymentalnie.
Czyli ja nie stosowałem.
Nie stosowałem.
Okej, no to tylko ja. Nie chcę mówić dalej.
Tylko ty stosowałeś. Jak widzimy, jeszcze nie ma. Są dwie
ale
różne
wiecie,
interpretacje.
Tak, znaczy nie mówię, że to jest już jasne i pewne całkowicie, natomiast myślę, że można przypuszczać z jakąś dozą prawdopodobieństwa, że też jakoś bardzo nie szkodzi. Także trochę tak jak przy homeopatii, prawda?
No to w angielskim jest takie słowo snake oil, czyli olej z węża, to tak podobnie to działa. Jeszcze mam jeszcze ostatni artykuł, wiem, że już chcecie swoje tam przedstawić.
A, ale pytanie, czy na pszczoły działa placebo?
Zależy, kto robi,
na
pszczoły
badania.
Zależy, kto
na
wykonuje
pszczoły
badania.
Na pewno.
Ale to, jakieś to jak za jakieś 100 lat, nie?
Dokładnie. Mam jeszcze jeden ostatni artykuł. To jest artykuł profesor Małgorzaty Białkowskiej i Aleksandry Split z Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Wymiana matek pszczoły miodnej. Analiza preferencji polskich pszczelarzy na przestrzeni dekad. Bardzo interesujący z mojego punktu widzenia jako hodowcy temat. Tu przeprowadzono badania prawdopodobnie przez okres, nawet nie mogę odnaleźć jakiego czasu, jest 1980-2018, także prawie 40 lat. Badano.
No, tuż rok przed rozpoczęciem ery Varroa.
Tak. I wykazano, że w obserwowanym okresie pszczelarze wymienili prawie 52% matek pszczelich, z czego 21% pochodziło z zakupu. I wykorzystanie matek pochodzących z zakupu jest związane z wielkością pasieki, znacząco wzrasta wraz z większością liczby rodzin pszczelich w pasiece, co zdaje się być logiczne. No, jak więcej jest rodzin, to pszczelarz ma mniej czasu sam hodować, a też nie może liczyć na pozyskiwanie matek wskutek rujek, czy cichych wymian, czy jakichś innych nieaktywnych działań wymiany matek.
Tendencja jest zaobserwowana wzrostowa, czyli jakoby coraz więcej pszczelarzy korzysta z matek hodowców profesjonalnych. Z tego wynika, tak? No nie dziwię się, że ciebie to cieszy.
Cieszy mnie niezmiernie. Panowie, Emil, co cię zainteresowało? Na
koniec? Jakiś komentarz?
Abyś komentarz?
Czy do tego może?
Też się cieszysz, ty też.
Nie, no też się troszeczkę cieszę, a druga sprawa, no jakby to jest dość oczywiste. No porównajmy sobie rynek te 15 czy 10 lat temu chociażby, jeśli chodzi o też ofertę hodowców matek, a to co się dzieje obecnie. Także tutaj no nie bez powodu się pojawia coraz więcej hodowców, ponieważ jest coraz większe zapotrzebowanie. Właśnie tutaj jest pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, tak? Kto na kto? Czy zapotrzebowanie na matki napędzają hodowcy, ale to może jest rozmowa na inny
bardzo podcast. Jestem zainteresowany taką dyskusją.
Także tutaj myślę, że moglibyśmy ładne kilka minut przedyskutować, ale to tak jak mówię, może w jakimś innym.
Zwłaszcza, że dzisiaj z Tomem uczestniliśmy w innej ciekawej konferencji, która, może taka niespodzianka dla naszych słuchaczy, będzie również omówiona. I właśnie tam pojawiał się temat hodowców. No i
jutro będzie więcej na temat hodowców.
Jutro
tak. No ale jest o czym dyskutować również w tym temacie, czy dobrze, czy źle, czy skutecznie, czy niekoniecznie, czy to, co teraz czytamy, jest powiedzmy zgodne z naszymi oczekiwaniami, czy nie. Bo pamiętajmy, że czytamy tylko o samych liczbach na przykład, a nic nie, te liczby nie mówią, jaka jest jakość tych matek na przykład, jakie one mają cechy, prawda? 80. rok, także to się jeszcze zaczęło w czasach, kiedy bardzo popularny był Kaukaz, nie?
Tak.
A propos, mieliście kiedyś do czynienia?
Tak. Z Kaukazem?
Ja nie.
W latach 80. nie. To ja rok po rozpoczęciu tych badań nie, się urodziłem. Także.
Pytam się, czy w ogóle, jak macie doświadczenie z tą pszczołą?
Z Kaukazem bardzo pozytywne. Powiem ci, to co ja cenię w Kaukazie i to, co klienci cenią, to jest inny smak miodu. Ta pszczoła naprawdę przynosi miód z innych roślin, one są bardziej aromatyczne. Wiesz, jak Kaukaz, no, rozwój jest późniejszy. Łagodność polskich Kaukazów jest dobra, nawet zadowalająca. Natomiast pracowałem też z oryginałami z Gruzji. Tam jest jednak problem. I też trudno je zaimportować tak do Polski, ze względu na to, że jest embargo w Gruzji, z tego co pamiętam, na trzeba różnych tam metod się łapać, żeby oryginały ściągnąć do Europy, natomiast jest możliwość, ale mówię, najważniejsza dla mnie cecha to jest to, że ta pszczoła nie ma wierności kwiatowej i naprawdę miód ma inny smak niż pszczoły krajeńskie, czy pszczoły włoskie, czy bakwasty. Aczkolwiek nie nadaje się, znaczy nie może być, nie nadaje się, ale w porównaniu do pszczoły czy krajiński, czy bakwasta, no jednak to są lepsze pszczoły na pożytki towarowe niż Kaukaz. Tutaj Kaukaz bardziej taki.
Nie nadaje się na rzepak, tak? Jak rozumiem.
Na rzepak się nie nadaje, ale też przyniesie na pewno mniej względu na siłę rodzin tylko i wyłącznie. Ale też na to, że nie ma właśnie takiej wierności kwiatowej, która jest bardzo pożądana, szczególnie na dużych pasiekach, gdzie
no tak, chociaż jak postawisz, wiesz, na środku dwukilometrowego pola. To. Już nie mówiąc o Ukrainie, nie?
No tam Kaukaza nie.
Okej, ale są duże pola.
Słonecznika.
Zazdrościmy czy nie zazdrościmy?
Ukrainie? Zazdrościmy, słuchaj, no takich ziem żyznych zazdrościmy. Czy mam nie, my Polacy mamy nie zazdrościć, proszę cię.
Zazdrościmy. Żyjemy ale na najwspanialszej krainie.
Zazdrościmy, ale nie życzymy źle o taką.
Nie no, co ty, jedno z drugiego, z drugim się nie musi łączyć. Nie wiem, jak to połączyłeś.
Emil, ty Kaukaza miał?
My nie zazdrościmy, my żądamy zwrotu.
Dokładnie.
Właśnie dlatego wolałem już dalej nie kontynuować, bo no. Obawiałem się tego.
Dobrze, przejdźmy może dalej. To może ja. Wpływ przechowywania miodów na ich właściwości przeciwbakteryjne. No to ja bym chciał tutaj parę słów o badaniach wpływ przechowywania miodów na ich właściwości przeciwbakteryjne. Magister Bryś, w takim podsumowaniu, bo jakby mamy tylko takiego podsumowania, dostęp. W sumie wnioski są dość, wydaje mi się, dla mnie i myślę, że dla was dość oczywiste, że te właściwości antybakteryjne miodu po wystawieniu 30, po 30 dniach na bezpośrednio na słońce mocno spadały, a po 60 dniach w zasadzie całkowicie zanikały. Ale i to jest coś, co mnie zainteresowało, miody zachowywały cenne właściwości, gdy trzymane były w lodówce w temperaturze 4 stopni i oczywiście ciemności, bo ciemność jest dla mnie oczywista, ale ośmielę się powiedzieć, że w większości miejsc, gdzie można znaleźć informacje na temat przechowywania miodów, słyszymy o czymś tak magicznym jak temperatura pokojowa. Już pomijam nieścisłość tego pojęcia, czy mówimy o temperaturze pokojowej, którą mam w tej chwili w tym pomieszczeniu, czyli około 19 stopni, czy podczas gotowania w kuchni, gdzie dochodzi do 25 czy 27, czy tak jak skąd się wzięło to określenie temperatura pokojowa, jeśli chodzi o wino, czyli temperaturę piwnicy w Toskanii, czyli 16-17 stopni, tak? Więc to już samo to, że to jest bardzo nieścisłe określenie, ale to, że ja sam osobiście wszystkim, którym sprzedaję swój miód czy daję, zawsze proszę o przechowywanie go w chłodnym i ciemnym miejscu. Zresztą to też jest na etykietach oczywiście. A teraz co wy myślicie o właśnie lodówce i 4 stopniach? Bo też spotkałem się z tym, że absolutnie w lodówce nie.
A tutaj, o ile pamiętam, to nawet była mowa o, nie wiem, czy w tym, czy albo w innym, o zamrażaniu. Może w innym. Coś takiego kojarzę w tych skrótach.
Tak. To było w innym, ale też... Tutaj nie było mrożenia.
No i też... Mhm. Nie było mrożenia?
Wydaje mi się, że tu nie, ale...
Okej. Dobra. Nie, w tym nie, ale w innym było mrożenie i też wychodziło, że mrożenie najbardziej spowalniało te reakcje, które byłyby ewentualnie niepożądane. Także, no, myślę, że w porządku, skoro badania pokazują, że to spowalnia te procesy, o które nam chodzi, jako darczyńcom i sprzedawcom, no to dlaczego mielibyśmy.
Okej, ale właśnie to jest pytanie właśnie dla was na podstawie tylko tego krótkiego wyimka, właśnie czy w związku z tym, czy wy radzicie, żeby przechowywać w chłodnym miejscu albo nawet w lodówce, czy raczej temperatura pokojowa i radźcie sobie?
A, właśnie, jest zaraz inne badanie, ale później go postaram się przejrzeć i zacytować, żeby nie było, też, które pokazywało światło. Tak, mówię zgodnie z etykietą, że w chłodzie i przy braku dostępu światła, bo tak naprawdę jeszcze lepsze byłoby jakieś opakowanie typu gliniane, czy z oranżowego szkła. Właściwie nie wiem, czemu to się nie stało popularne, tak jak przy piwach. Są takie słoiki, one są droższe, to prawda, z oranżowego szkła i to by było lepsze. Ale no ponieważ standardowo się nie używa takich słoików, to radzę przechowywać w ciemnej szafce, a nie na przykład na parapecie, gdzie do południa na przykład prosto operują promienie słońca, tak? UV.
Albo jeśli chodzi o temperaturę w kuchni nad okapem chociażby, tak? Nad kuchenką.
Tak.
To jeśli chodzi o temperaturę. Tom?
No.
4 stopnie to jest temperatura, gdzie miód nie krystalizuje, z tego co pamiętam, szybko. Nawet się przedłuża czas krystalizacji właśnie zmniejszając do 4 stopni, gdzie mrożenie jest jednak droższe niż chłodzenie do 4, ale też warto wspomnieć, że ta aktywność przeciwbakteryjna czy antybakteryjna spada w miodach z upływem czasu, natomiast po rozpuszczeniu tego miodu w wodzie ona wzrasta z powrotem. Też warto o tym wspomnieć. Czyli takie starsze miody, łyżeczka miodu rozpuszczona w wodzie, to zwiększa jakby właściwości przeciwbakteryjne. Też warto klientom to powiedzieć. Mówimy o chłodnej wodzie, tak? Nie mówimy o gorącej. Bo tu też, żeby tych enzymów nie zniszczyć. Natomiast
łyżeczka miodu do gorącej herbaty, tak samo jak plasterek cytryny, to tak troszeczkę...
No tak. No. Tak, ale jeżeli klient kupuje miód jako naturalny słodzik, no to też nie możemy go tam, pouczać za każdym razem, że ma czekać, aż herbata wystygnie. Lubi słodkie, lubi miód, czuje, że jedząc miód coś robi wielkiego, także też nie możemy mu zabraniać, tak? I konserwatywnie krzyczeć, że żadnej ciepłej wody, gorącej wody, bo to jest wybór klienta. Co
też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że miód jest towarem no jednak spożywczym i luksusowym i no jednak głównie się składa z cukru, czyli kalorii, więc jeżeli powiedz, no zależy od diety, ale jeżeli ktoś zjadł, na przykład użył tak łyżki miodu, jak mógłby ktoś powiedzieć, że całkowicie nieprawidłowo, nawet popełnił zbrodnię, a później zjadł na przykład sałatkę, albo jakieś inne bogato odżywcze, no nie wiem, rośliny, znaczy bogato w mikroelementy i makroelementy, no to jakby tutaj troszeczkę staje się to mało istotne. A jak ktoś z kolei prawidłnie używał tego wszystkiego, a później poleciał po byle jakiego fast fooda, no to przepraszam, rozumiecie, o co chodzi? Zgadzacie się, tak?
Tak,
tym,
musimy,
tak,
tak,
w tym.
Kazałeś
nam
skazać. No tak, no, nie będziecie zgodzić scenariusz,
który wybrał
kiwanie potakująco głową, no to tak robimy.
Po prostu wybrałem osoby, które faktycznie podobnie lubią ustalać.
Tak,
nie, lubią ustalać fakty.
Swojemu terrorowi, tak, tak.
Tak,
okej. Okay. Szukam tego drugiego badania, bo tam było kilka o miodzie i.
To, którego szukasz, to chyba to jest to, o czym Tom wspomniał właśnie odnośnie krystalizacji miodu.
Właśnie tam, a możesz podać jego tytuł? Dla...
Niestety w tej chwili nie pamiętam.
53. strona.
A, okay.
Ale tutaj widzisz mrożono...
Metody zapobiegania krystalizacji miodu przed
tak, tak, tak. Tutaj było tej temperaturze poniżej zera, tak.
Bez istotnego pogorszenia wartości prozdrowotnej miodu. No taka jest konkluzja. Ale to te modyfikacje, o których Tom wspomniał.
Tak, tak, tak.
Okej, okay, to nie będę już mieszał. Emil?
To kolejny, to aktywność antyoksydacyjna znowu, czerwiu drutowego. Magister inżynier Ewelina Sidor, to w sumie z tego wyimka takie dwie krótkie rzeczy, to... Wspomniano o właśnie o czerwiu trutowym jako jako zdrowszej alternatywie dla białka zwierzęcego. To tak a propos też troszeczkę naszego poprzedniego podcastu i artykułu z American Bee Journal odnośnie potraw z czerwiu trutowego i w ogóle czerwiu pszczelego i też tam mówiono właśnie o alternatywie i ratowaniu świata właśnie tym białkiem.
I ogólnie później poszliśmy o owadach też, tak?
Tak, i ogólnie potem o owadach, jak z waszych doświadczeń wyniknęło, że tutaj akurat pszczoły nie są aż tak dobrym źródłem. Tutaj karaczany są lepszym, z tego co Tom przynajmniej mówił, ale to
nie,
zapraszam.
Tom był za świerszczami.
A przepraszam, świerszcze.
Ale później, nie wiem czy widziałeś, Tom, filmik, który udostępniłem na Facebook, gdzie jest po prostu Chińczyk, który no, ma całą fabrykę karaczanów i jakoś można. Nie, ale znaczy, żeby nie było, my gorszym mówiliśmy nie pod względem, że one są na przykład mniej odżywcze czy mniej smaczne. Nie, nie, chodziło o po prostu opłacalność przemysłowej produkcji.
Tak, 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 tak. Ale to oczywiście to odsyłamy wszystkich do poprzedniego podcastu, do pierwszego podcastu drugiej serii radio, przepraszam, Pszczele Wieści.
Właśnie, i teraz może zróbmy tutaj dżingiel i Emil powiedz kwestię, gdzie nas można słuchać i tak dalej.
No i podcastu Pszczele Wieści oczywiście możecie słuchać na wszelkich możliwych platformach podcastowych, wszędzie tam, gdzie swoich innych podcastów słuchacie. Tam zapraszamy wszystkich do subskrybowania, żeby się też dowiedzieć o kolejnych odcinkach. Jeśli byście nie znaleźli naszego podcastu na jakiejś swojej platformie, wystarczy wpisać Pszczele Wieści w internety i tam na pewno wam jakaś platforma wyskoczy, a jeśli, tak jak mówię, na platformie, na której urzędujecie słuchając podcastów, nas nie ma, dajcie nam znać, czy mailowo, czy na Facebooku, czy bezpośrednio do mnie, do Toma, czy do Kuby, czyli Radiowa Roza, i z pewnością postaramy się dodać do waszej platformy nasz podcast, żebyście mogli tam nas słuchać, a nie szukać jakichś innych alternatyw. To tyle reklamy, wracamy do regularnie nadawanej stacji, czy tam programu regularnie nadawanego.
Czerw pszczeli. I tak jego jest. Właściwości antyoksydacyjne.
Tak jest. Tak, no i tutaj kolejne jakby dwie, bo wspomniał o dwóch, a jednak trzy, to, że lepsze właściwości przeciwrodnikowe miały ekstrakty wodne, a nie etanolowe. To ciekawe. W przypadku propolisu jest zupełnie inaczej. I młodszy czerw trutowy miał zdecydowanie lepsze te właściwości niż starszy. To takie. Dość ciekawe mi się wydało.
Będziesz używał?
Czy będę używał? Wiesz co, czasem mi się zdarza czerw chrupnąć. Jeszcze nie robiłem ekstraktów wodnych z czerwiu. Także może popróbuję, jeśli znajdę jakąś recepturę.
Musisz wodą zacząć, wystarczy po prostu.
No w sumie tak. Ale wodą, a nie czymś, a nie etanolem.
Nie etanolem, etanolem.
Zdecydowanie gorsze właściwości wtedy. Etanol przed, ale to może...
Uważam, te badania nie są wcale takie dobre. Etanol.
Tak, już wyobrażam sobie wesele, prawda?
Tak.
Jako zagrycha. Ekstra. Zagrycha czerwiem trutowym.
Tak, i nie pijemy. Pozdrowi.
No, a teraz też kolejna rzecz o właściwościach zimowego osypu pszczół. I tutaj
zwanego na wschodzie podmorem.
Podmor, niektórzy pomor mówią, ale podmor. Tak, co jest na wschodzie bardzo, bardzo znane, dość powszechnie używane. W Polsce jest to mniej znane i mniej używane i też omawiane. I pytanie do was, bo jakby wszystko fajnie, skład jest znany, białko 30%, chityna, melanina 18%, wosk, substancje pokrewne 13-14%. Tak wynika z tych tutaj badań, ale bo mówimy o osypie zimowym i teraz czy jakieś procesy gnilne tam nie zachodzą w tym osypie, co może gdzieś tam no, szkodliwie wpływać na człowieka w sumie, no bo mówimy tutaj o spożywaniu takich specyfików.
Często przebywam za wschodnią granicą i zdarza mi się takie rzeczy kupować i nie no, smród jest straszny, ta podmora no, działa, tak, ludzie to smarują, tam kolana czy coś, to pomaga niby, ale ogólnie smród jest straszny, to padliną śmierdzi. Może musi, może pewnie tak jest, ale no jest skuteczny. Uważam, że no niestety, jeżeli tutaj osyp, to ten osyp powinien być suchy, czyli ta pszczoła się osypała, ale w okresie zimowym, gdzie no jest mróz i jednak to, co będzie leżało na dennicy, to nie będzie gniło, fermentowało. A to, co pokazują czasami pszczelarze, że mokre osyp zdzierają z dennicy, jeszcze zalany trochę syropem i jakimiś resztkami wosku, tak? No to chyba nie o to chodzi, tak? Że nie z tego osypu. Natomiast, że jest zdrowe, to zdrowe, złe słowo zdrowe.
Ja bym tu chętnie zobaczył badania porównujące właśnie osyp, typowy osyp zimowy z taką nalewką w sumie, no bo to w roztwory etanolowe są, z nalewką z uśmierconej pszczoły, świeżo uśmierconej pszczoły i różnice między takimi specyfikami, jeśli chodzi o ich właściwości, czy chociażby skład.
Czy tutaj w tym badaniu były używane z tego, co kojarzę, świeży? Było wspomniane o tym, przynajmniej no, z tego, co pamiętam, o tym, że można, że jest ten osyp zimowy, no ale na pewno musi być używany niespleśniały i wysuszony. Dobrze wysuszony, czyli taki, w którym no te procesy gnilne nie rozpoczęły się. Albo dosłownie na samym wstępie były. Tak zrozumiałem. Natomiast jeszcze jedno było tam podkreślone, że absolutnie nie może być żadnych pasożytów. No i tutaj moja logika się pojawia, bo tak się zacząłem zastanawiać, no dobrze, a jak te wszystkie poprzednie warunki będą spełnione i trafi się parę sztuk dręcza, to co? Nagle spowoduje, że to będzie jakieś trujące? No nie wydaje mi się, skoro już w sumie możemy przejść do tematu spożywania pajęczaków.
Znaczy wiesz co tutaj...
Nie, no to raczej chodziło o emocjonalny tutaj stosunek, tak. Trochę sobie żartuję. Wiem, że chodziło o emocjonalny stosunek do pasożytów, no. Natomiast...
No tak, sobie znaczy tutaj jakby też odnośnie tych tutaj badań, to... Znaczy mówimy o osypie. Co to znaczy świeży osyp? Druga sprawa, jeśli chodzi o przepis na podmór, no to tutaj mówimy o tym, że te pszczółki się suszy, wypieka, jakkolwiek to nazywają, są różne receptury, ale to wtedy mówimy o zatrzymaniu procesów gnilnych, ponieważ no inaczej postępują procesy gnilne. No co znaczy świeży osyp? Czy to jest osyp świeży, to znaczy z tej zimy, czy to jest osyp świeży, czyli sprzed godziny, tak? Czy to jest osyp sprzed 48 godzin, tak? Bo te procesy się rozpoczęły i one ewentualnie mogą być zatrzymane takim ogrzewaniem, tak? Czy suszeniem.
Tak. Powiem tak, czy wiesz, to co mówisz, nie, wiesz, bo być może te bakterie na przykład, no nie wiem, na przykład jadu kiełbasionego, wiesz, one się jednak w specyficznych warunkach muszą rozwijać, bo musi być całkowicie beztlenowe środowisko, nie wiem. Znaczy wiesz, pewnie dochodzi też do jakiegoś, znaczy do nie jakiegoś, tylko wiadomo, rozkładania kwasów tłuszczowych, już teraz nie pamiętam w jakie substancje, no ale niekorzystne. Natomiast no pytanie jakiej ilości, nie wiem. To z tego co kojarzę, to są bardzo, to co mu rozmawialiśmy z profesorem, to są bardzo wstępne badania i tylko wąski wycinek tego badania. Wiadomo, że w przyszłości jeszcze miałoby być to używane, a już tym bardziej jako jakiś rodzaj oficjalnego suplementu, no to by musiało to być prześwietlone od góry do dołu. Natomiast twoja uwaga jest słuszna, bo o ile sobie wyobrażam w miarę świeży osyp, powiedzmy, no nie wiem, z takiego, teraz jak było ochłodzenie na przykład, bo na pewno jeszcze duża część zimowych robot, na przykład wyczyściłem denicę i jak były te dwa, z powrotem się zrobiło zimno, to na pewno część robotnic padła jeszcze, no tych zimowych, nie? To na przykład z ula z przewiewną denicą okej, okay, ale powiem szczerze, że ja z mojego doświadczenia z warszawskich zwykłych sobie nie wyobrażam. No bo tam jest jednak, no na denicę spada wilgoć. Nie wiem, czy u ciebie jest podobnie, a no ale no ten osób jest wilgotny. Chociaż widziałem jakieś tam filmiki, jak ktoś ma suchy, no nie wiem, gratuluję, mi się nie udaje.
To wszystko zależy od tego, na jakim terenie masz akurat, jeśli jak mamy o tym mówić, no to mam takie miejsce, gdzie tak, masz rację, mokry. A mam drugą pasiekę, gdzie no te dennice są suche i ta pszczółka jest naprawdę, wiesz, to myślę, mi się wydaje, że tutaj zależy od tego, jaką masz wilgoć w otoczenie, ale wracając do tych badań...
I masz rację, żeby... bo wiesz co, bo faktycznie pszczelarz hobbysta, no na teraz, tak jak sobie o tym myślę, nie wyobrażam sobie, żeby miałby to jakoś wiedzieć o tym, miałby narzędzia badawcze, na jakim to jest etapie. Uh-huh. Czy kiedy ta pszczoła wyschła, faktycznie jest to problematyczne, no. O to ci chodziło.
Po zapachu tak. Znaczy, tu próbować, identyfikować.
Po zapachu też, tak, ewentualnie w inny sposób organoleptycznie, ale wracając jeszcze do tych badań, żebym tu nie był źle zrozumiany, ja osobiście się cieszę, że te badania się rozpoczynają w Polsce i że jest to badane, tak, i fajnie, że to rusza. Co będzie, to jest troszeczkę jak z tymi badaniami na temat COVID-u, tak, z których się cieszyłem, i propolisu na ostatnim podcaście. I ponownie zapraszam do pierwszego odcinka, do posłuchania. To tutaj też się cieszę, że to rusza, że w Polsce się ktoś zaczyna tym zajmować. No i czekam na więcej.
No tutaj nawet mogłoby być z naszych pasiek, bo tam no w tamtym badaniu, o którym mówiliśmy, propolisie, no jednak chodziło o ten standaryzowany propolis, tak, brazylijski, także na razie poza naszym zasięgiem.
Tak jest. Jeśli chodzi o tematy, to tyle takich, które głównie zwróciły moją uwagę, chyba że Tom chcesz coś dodać do podmoru jeszcze.
Nie. Nie chcę.
Okej.
Czy moja żona chyba by nie dała rady, tak mi się wydaje.
Nie wiem, czy to próbowaliście, tak, czy wąchać, tak?
Tak, tak.
No, tak. Taki jest,
no, nie,
to...
nawet robiłem kiedyś nalewkę. No.
Taki jest. No.
A! To może powiem anegdotę. Mam anegdotę z tym podmorem. Tak. Otóż, znaczy nie z podmorem sensu stricto, nie nalewkę. Natomiast do jakichś eksperymentów używałem osypy, bo chciałem chyba zbadać pewnie ile jest tam warozy, albo no nie wiem, czy są pszczoły porażone bez skrzydła, czy nie. Po zimie i jakoś tak zebrałem te osypy w taką jakąś tam kuwetę, czy coś położyłem w chłodnym przedsionku, no ale jednak tam około te 10-12 stopni było. I przyjechali moi nasi znajomi na cały weekend. I tak jak położyłem to w piątek, tak jak o tym zapomniałem, nie? No i oni już wyjeżdżali i kurde, przechodząc przez ten przedsionek, zawsze taki smród starej skarpety. Smród starej skarpety. I tak, wiesz, nic nie mówiłem, bo nie było okazji. Jak tylko wyjechali, to mówię do żony, słuchaj, kurczę, widziałem. Czy czułaś, jak temu Pawłowi wali po prostu z butów? bo tam były buty zostawione. Ona, no czułam, o kurczę, faktycznie, ale wali. No i wiesz, i dalej, wiesz, minął następny dzień, ale dalej wali. Ja mówię, no kurde, zacząłem się zastanawiać, przecież ten smród, no niemożliwe, żeby, rozumiem jak on jest, ale już pojechali dwa dni temu, no przecież to się powinno już ulotnić. No i w końcu po kilku dniach się skapnąłem, że tam leży te osypy, leżą i zaczynają dojrzewać, tak.
A przeprosiłeś znajomego?
Nie dowiedział się o tym, bo wiesz, zostawiłem to, wiesz.
No to w tej chwili się dowie.
Nie, ale już... Już mu dopowiedziałem, wiesz. Jesteśmy na takim etapie znajomości, że możemy sobie takie rzeczy mówić, nie? Ale no, smród, ja bym to określił naprawdę starych skarpet.
Ale skoro biało.
No tak, to nie ma smakować, prawda?
Nie jest.
Dobra, no to teraz ja. No mnie interesują, ale to dobrze, dobrze, że tak się tutaj dobraliśmy. Bardziej biologiczne tematy mnie zainteresowały. Osobiście temat robotnic rebelianckich mnie bardzo interesuje, no bo to jest kwestia, jak ewolucyjnie no, powstała rodzina pszczela, jak inne w ogóle owady społeczne i co tam się w środku dzieje w tym tak zwanym superorganizmie. No i pani Karolina Kuszewska i Aleksandra Żmuda. Mniejsza motywacja rebelianckich robotnic pszczołomiodnej do wykonywania zadań obarczonych różnym ryzykiem. To nie jest pierwsza tego typu praca. Pani Karolina Kuszewska się specjalizuje, ma pasiekę eksperymentalną, to jest naukowczyni, która się specjalizuje właśnie w badaniu struktury eusocjalności u pszczół miodnych. Mogę zdradzić, że jest planowana, już nawet jesteśmy po rozmowach wstępnych i pytaniach jest planowana w podcaście Radiowa Roza. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Mówiąc szczerze, dla kogoś, kto tam już trochę poznał biologię, no akurat ten wynik jest intuicyjny. Czyli chociaż właśnie, może nie dla wszystkich, dlatego warto o tym powiedzieć, no robotnice rebelianckie mają mniejszą motywację, żeby podejmować się ryzykownych zadań w porównaniu do innych robotnic. Jest to zarówno zgodne z hipotezą podziału pracy, jak i ryzyka w oczekiwaniu przez pszczoły związanym z podziałem pracy. To było na badaniach eksperymentalnych, oczywiście w klateczkach. Używano repelentów i substancji przyjemnych dla pszczół, żeby właśnie sprawdzić, no, czy pszczoły te, które są rebelianckie, będą, prawda, no, podejmowały to ryzyko, na przykład pobierania z pokarmu o nieprzyjemnym źródle, które może być, które jest przez pszczoły, może być behawioralnie kojarzone jako coś nieprzyjemnego. No i nie, i okazało się, że zgodnie z intuicją, że mniej chętnie, no i co ciekawe, one dłużej żyły. Czyli opłaca się być w rodzinie pszczelej egoistką, opłaca się być samolubną robotnicą, też w takim sensie ewolucyjnym, że, bo te robotnice rebelianckie po prostu, no, bardziej dbają w tym momencie o swoje, bardziej są samolubne w sensie dbania, powiedzmy, o przekazanie genów własnych, a niekoniecznie swoich sióstr. Oczywiście to jest też związane z doborem krewniaczym, czyli one się na przykład częściej pojawiają, kiedy jest młoda matka, której robotnice, które aktualnie się znajdują, nie są wszystkie córkami, tak? No to zresztą potwierdza się to przy wymianie matek, tak? No często, jeżeli się jednak bardzo odległą matkę genetycznie wymienia, no to czasami one chcą jeszcze ją później podmienić i trzeba no wykonywać dalsze zabiegi agrotechniczne, czyli niszczyć te matecznki. Się wydaje, że to z tym koreluje. I no to jest taka kolejny może być do naszego odcinka mitologicznego, kolejny temat właśnie demitologizacji harmonii rodziny pszczelej, bo te z innych artykułów pani Karoliny wiem, że te robotnice rebelianckie, one cały czas występują, tylko w mniejszej lub większej ilości w gnieździe pszczelej. Jest dlatego potrzebna też podcasta, o której wcześniej nie wiedziano, czyli policji pszczelej. Cały czas w rodzinie pszczelej jest policja pszczela, która po prostu no, karze te robotnice. Oczywiście nie wszystkie da radę, jak to u ludzi, niektórym się uda, ale zawsze jakaś pokątnie gdzieś tam w rogu jakiejś robotnice chcą rzucić jajka, no i po prostu ukaraniem jest po prostu zniszczenie tych jajek, tak? Także taka ciekawostka, że te robotnice no nie chcą podejmować tych ryzykownych działań, czyli można powiedzieć, nie są tak oddane, żeby się, no, pseudo poświęcać dla rodziny pszczelej. Hmm. Okej, okay, zero komentarzy, a ja czytałem to z wypiekami na ust, na policzkach.
Wiesz co, też mnie to te badania zainteresowały, tylko tak stwierdziłem, że ciebie bardziej zainteresują i pewnie będziesz chciał o nich więcej powiedzieć, także...
A, bo po prostu tak wyczerpałem temat, że już, kurczę, odebrałem się głos, tak? Wiecie co, jeśli ktoś z was i z naszych słuchaczy chciałby coś więcej na temat właśnie badań nad robotnicami rebelianckimi pani Karoliny Kuszewskiej poczytać, to polecam, jest takie czasopismo naukowe Kosmos. I większość, przynajmniej z archiwum w PDF-ach, można znaleźć w internecie. Także tam są te artykuły.
Kuba, bardzo ciekawy artykuł. Naprawdę. Naprawdę ciekawy. Wiesz, z mojego jako hodowcy punktu widzenia jest bardzo ciekawy, bo też musimy cały czas brać pod uwagę, że te rebeliantki, tak zwane pszczoły, będą w rodzinie, dopóki nie wymieni się pokolenie po danej matce.
Okej, czyli twoje obserwacje jako pszczelarza zawodowego, który jednak z dużą ilością pszczół funkcjonuje i często przy nim gmera i często coś im tam przeszkadza, potwierdzają, tak?
To, że no, tak. Szczególnie przy tak jak powiedziałeś, odległych, ja bym to nazwał bardziej geograficznie niż może podgatunkowo matkach. Są problemy z podłożeniem jej do rodziny. Czy one bez problemu przyjmą, tak? Bo metody podłożenia są, które pozwala na praktycznie stuprocentowe przyjęcie matki, natomiast to, czy ona zostanie szybko wymieniona, czy nie, też zależy od tego, gdzie ona została zakupiona, czy nie jest to jakiś odległe geograficznie miejsce.
Kolejny artykuł, który mnie zainteresował, znaczy nie mówię, że inne nie, bo właściwie to przeczytałem wszystkie, no ale nie da się o wszystkim opowiedzieć, bo nasi słuchacze już się stali słuchaczami rebelianckimi. Warunki okresu poprzedzającego zimowanie, a tempo wiosennej aktywacji i żywotność pszczoły ośmia rufia. Inna nazwa to ośmia bikornis, w każdym razie chodzi o murarkę ogrodową. Karol Giejdasz i Monika Fliszkiewicz. Nomen omen, aktualna prezeska Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Ciekawe badania. Znaczy celem ich to, akurat dzwoniłem i rozmawiałem z panią Moniką osobiście, żeby się coś dopytać, żeby dobrze zrozumieć to badanie. No, specjaliści nauturolnictwa chcą tutaj selekcjonować w przyszłości tą murarkę, stąd te badania, prowadzić selekcję hodowaną i zmieniać troszeczkę biologię, bo ona jest pszczołą wczesnowiosenną, żeby przesuwać, żeby mogła się też wybudzać później, bo już może to robić, ale no... Jak się to robi zbyt długo, to jednak przeżywalność jest niska, niezadowalająca na pewno dla już efektów produkcyjnych, czyli w przypadku zapylania przy produkcji jakichś roślin. Stąd były badania takie ciekawe na tym, że próbie kontrolnej pozwolono naturalnie się rozwijać, natomiast były różne, chyba 3 próby, gdzie murarki poddano przebywaniu w sztucznym środowisku ze stałą temperaturą schłodzoną w okresie, powiedzmy, jeszcze tym przed hibernacji, czyli w okresie, powiedzmy, kiedy po prostu dojrzewają jako... aż zostaną poczwarką, prawda? Bo murarka dojrzewa jako już przepotwarzony owad akurat w kokonie i okazało się, że murarki w naturze no miały najniższą przeżywalność później jako następne pokolenie, które się wygryza, bo rezultat był sprawdzany w następnym roku już na wiosnę. Najniższą długość, też oczekiwaną długość życia. I przy samcach to było nawet około 21%, czyli no bardzo nisko. To też pokazuje, jak takie zwierzęta jak owady w stylu pszczół mają po prostu ewolucyjną strategię przetrwania. Nie są to co prawda łososie, gdzie jest po prostu 1 na 1 000 000, no ale potrafi duża liczba, produkują dużo więcej potomstwa niż jest w stanie naturalnie przeżyć do następnych pokoleń i po prostu no z tej części później to produkują dużo i tak dalej. I tutaj okazało się, że tymi sztucznych warunkach można było zwiększyć. W zależności kiedy ten okres ochłodzenia w stałych warunkach był w jej cyklu przeprowadzany, można było zwiększyć przeżywalność i to nawet dosyć tak istotnie, bo no chyba przynajmniej nawet kilkadziesiąt tam procent. No, to taka dla mnie ciekawostka, też pokazująca, no jak, w jakich trudnych warunkach murarki w naturze, pod jaką presją klimatyczną muszą się mierzyć. Może mieć to też jakieś tam oddziaływanie na to zmiany klimatyczne i można to też by brać ewentualnie pod uwagę. Także jaka też taka moja uwaga, bo ostatnio na grupach często obserwuję nam u miłośników pszczół rozpaczenie nad każdym jednym kokonem, nad każdą jedną pszczółką. Czasami się trochę staram tłumaczyć, a tutaj no jest w tym momencie już takie potwierdzenie, że no jeżeli ktoś robi to hobbystycznie, jeżeli robi to tak jak ja, dla podglądania po prostu życia pszczół, to nie jest... no nie jest tragedią, przynajmniej dla populacji, przynajmniej dla po prostu przetrwania tych pszczół, to, że no jednak jakaś nawet znaczna ich część może po prostu no zamierać na różnym etapie życia i no niestety, czasami widzę nawet takie rozpaczliwe próby jakiejś takiej ledwo żyjącej pszczółki, karmienia i tak dalej, no rozumiem te emocje i czasami nawet współczuję takim ludziom, bo wiem, jak to się skończy. Zazwyczaj, po kilku dniach.
A dla pszczółki, czy dla tych ludzi?
Dla pszczółki. Nie, dla ludzi też, no bo smutkiem, nie?
Smutkiem, no.
No bo je wezmą do domu i karmią, trzymają.
Chyba, że no, pszczoły powinny się traktować jako superorganizm i ta jedna pszczoła.
Nie, ale o murarce mówimy teraz. O murarce? Wiesz, to są pojedyncze.
Ta. A, o murarce.
Nie, no.
No i co, murarkę karmią?
No tak. 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 Biorą do domu i karmią.
No to miłe takie, nie sądzisz?
No miłe, dlatego mi nie miło, że im jest później smutno.
Infantylne, ale tak.
Przecież nie jest mi miło, gdy... No tak czy owak nie cieszy mnie, gdy ktoś się smuci, a wiem, że najzwyczaj będzie taki koniec tego. Miałem już kilka rozmów nawet osobiście, ktoś kiedyś do mnie dzwonił, bo podejrzewał, że się tym zajmuje i udało mi się to chyba tak wytłumaczyć tej osobie, że polepszyłem jej nastrój.
Znaczy, co jej powiedziałeś?
Co mnie cieszy.
Ale jak to?
Nie, no wytłumaczyłem mniej więcej to, co teraz.
Że z końcu...
Tylko bardziej łopatologicznie.
Umrze, tak. Jak pszczelarze mówią, umrze.
No tak, i że po prostu, no nie, no, że nie da się po prostu uratować wszystkich, że tak...
Odejdzie na taka... wieczne pożytki.
Tak, odejdzie do... A, to może, to jest w sumie jeden z niewielu mitów, który jestem w stanie zaakceptować. Uważam, że jest piękna alegoria krainy wiecznych pożytków. Także, ale kurczę, już tyle musimy zrobić ten odcinek, bo już go rozbieramy na części pierwsze. No w każdym razie wytłumaczyłem po prostu, no jaka jest natura, jak biologa tutaj stworzyła tą pszczołę akurat, tak? Ale u pszczoły miodnej to się przenika, bo nie wszyscy też ludzie... tacy amatorzy, ale w sensie amatorzy miłośników pszczół są zawsze w stanie rozpoznawać różne pszczoły i z pszczołą miodną nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jest często podobnie na grupach, a nawet, bo ja jestem też czasami coś tam spoglądałem na grupy miłośników, ale jestem czasami też na grupie pszczelarskiej. No ktoś próbuje ratować pszczołę, która jest najprawdopodobniej pszczołą zimową, która właśnie wyleciała po prostu paść na zewnątrz, tak? Spotkaliście się pewnie z tym.
Ale jak komuś się zrobi miło.
Dokładnie.
Ale później smutno właśnie. No.
Ale skąd wiesz? Może ta pszczoła...
Ale starał się.
Tak.
Nie, ale tak masowo to robisz, to nawet wręcz by było szkodliwe, bo no pszczoły mają ten instynkt, że jeśli są schorowane, a często stare pszczoły są, bo...
Się nazywa...
Bo to jest po prostu też tak...
altruistyczne opuszczenie gniazda.
No rodzin, tak, a immunosupresję mają stare robotnice po prostu immunosupresję mają, obniżenie układu odpornościowego i najczęściej umierają na jakąś chorobę, no to jeżeli ktoś, no by bo taka robotnica podkarmiona jest w stanie wrócić do ula i to mogłoby się okazać wręcz szkodliwe dla pszczół później, gdyby to robić w jakiejś dużej ilości.
Układ odpornościowy ma pszczoła?
Oczywiście.
Tak.
I zarówno taki pojedynczy i taki, no inaczej zbudowany niż człowiek. Mama. Tak, ale mama, nie, właśnie ma. Takie były kiedyś tezy, że nie, ale ma i tak i no mogę się podzielić jakby co. W każdym razie każda robotnica ma, stwierdzono to jakimiś badaniami, potencjał na rok życia, gdyby nie wykonywała czynności, które ją najbardziej zużywają, czyli karmienie larw i latanie na pożytki.
A wiesz, ile może przelecieć pszczoła?
No nie, ale i miodna, tak?
Miodna. Gdzieś czytałem, że na 500 mil to jest jakieś 700-800 kilometrów. Tyle może przelecieć pszczoła, a później zużywają się skrzydła. Gdzieś były takie badania, wiesz, taka ciekawostka właśnie, 500 mil, to około 800 kilometrów, później po prostu no, fizycznie one się nie nadają do dalszego lotu.
W każdym razie, no, ten Lodion już tak zużywa do szczęścia. Tak, no najczęściej robotnica tak w naturze, powiedzmy, umiera na jakieś choroby, ponieważ ta, no i ta zimowa żyje najdłużej, no bo spowalnia się jej metabolizm oraz właśnie, no...
Zwiększa się roboty. Ilość.
Tak, no i nie zaczyna być zbiera... Tak, nie zaczyna być zbieraczką i nie karmi też larw, ta właśnie taka specjalna pszczoła zimowa z dużą ilością ciała tłuszczowego.
Tak.
Jeszcze może warto wspomnieć o corocznych, tradycyjnych już tutaj podsumowaniach, czyli... o tym też już trochę wspominaliśmy w poprzednim odcinku, czyli spadkach, przynajmniej spadkach rodzin pszczelich, ilości rodzin pszczelich w Polsce i produkcji miodu. Takie podsumowania, które zawsze się pojawiają na tej konferencji corocznej. Trochę o tym mówiliśmy na poprzednim odcinku, omawiając temat dotacji, no ale może warto podsumować, że znów o kilka procent powiększyła nam się ilość rodzin pszczelich w Polsce, jak jest corocznie i systematycznie od chyba 12 lat. Śmiertelność utrzymywała się, no to jak już mówiłem w poprzednim odcinku, na chyba wyszło około 16% czy 15% w każdym razie, no nie odbiegało to jakoś znacząco od lat poprzednich, jeśli by tak ustalić średnią, natomiast produkcja miodu była o te kilka procent mniejsza i też mniejsza niż dwa lata temu, no po prostu był bardzo słaby sezon. Ale gdyby tak jak się przyjrzałem się kiedyś takiej długofalowej średniej, no to generalnie produkcja miodu w porównaniu do czasów przeszłych, znacznie przeszłych, jest dużo większa.
A tam zauważyłeś, ile miodu importowano, a ile eksportowano, ile wyprodukowano? Może ja to źle zrozumiałem.
No, nie zwróciłem na to uwagi, nie, ale...
Czekaj, bo ten artykuł, kondycja sektora, to ci powiem tak, od stycznia do września, nie. Krajowe pasieki wyprodukowały w 2020 roku tylko 12 700 ton miodu. A później jest tak. Od stycznia do września 2020, czyli ten sam rok, import objął 23 000 ton, zaś eksport 16,2. Czyli wyeksportowaliśmy cały swój miód wyprodukowany plus jeszcze 4 tony doimportowaliśmy, żeby go dalej eksportować.
Aha. I jakie wnioski masz z tego?
Nie, no to...
Dobrze, źle?
Wiesz co, czy przypadkiem nie zamieniliśmy tego polskiego miodu na ten miód taki importowany, tak? Bo tutaj wynika, że no nie, to wiesz,
może.
Ja akurat...
pytanie, po jakiej cenach sprzedajemy, czy ten eksport, który eksportujemy na przykład, nie jest bardziej opłacalny? No oczywiście to się wiąże z dyskusjami, tak?
Tak,
no właśnie, pytanie, jaki jest cel większości pszczelarzy? No właśnie.
Pytanie, kto produkuje miód, tak? Tutaj chodzi, jeśli chodzi o
tak, możemy tutaj. Tak?
Czy to są mniejsi pszczelarze, którzy no, sprzedają na rynek lokalny, czy to są więksi pszczelarze, którzy eksportują, ale też wprowadzają na rynek lokalny importowany miód?
Ja trochę tutaj mam misję propokojową chyba, bo też czasami widzę te nazwijmy to dyskusję, chociaż to nie stało obok dyskusji, jak ktoś pokazuje, że właśnie sprowadził na przykład beczkę miodu i zaprasza innych, żeby kupili i co tam się dzieje właśnie, nie? No to jakby, biorąc pod uwagę te dane, o których przytaczałeś, to jakby jest to naturalną konsekwencją tego i wręcz musi być to robione, no bo po prostu jeśli nie osoba A, to osoba B to zrobi, prawda?
Myślę, że kiedyś nagramy odcinek może przy okazji tych mitów i różnych na temat tabu sprzedaży i obrotu miodem w Polsce, bo w Polsce jest takie, nie wiem czy zauważyliście, tabu, że jednak miód do sprzedaży czy dalszy od sprzedaży, no jest jakimś tam tematem zakazanym, tak, a nawet piętnowanym przez większość pszczelarzy. Uważa się, że to jedyna
sprowadzanie
sprzedaż
z innego kraju również.
Nawet sprowadzanie.
No import.
Nawet kupowanie, wiesz, od innego pszczelarza i sprzedawanie tego, wiesz.
Muszę się przyznać, że mam kolegów pszczelarzy, którzy są za zakazem sprowadzania jakiegokolwiek miodu z zagranicy.
A próbowałeś dyskutować z nimi tak na bardziej merytorycznym, a nie emocjonalnym poziomie na ten temat?
Próbowałem odnosić się troszeczkę do ekonomii protekcjonizmu, ale... Chyba nie, bo często to są argumenty emocjonalne, nie? Natomiast tutaj no, te dane pokazują, że jakby tak i tak jest to naturalne, że to się wydarzy, a z drugiej strony no tak w ogóle ta produkcja miodu jest duża, także generalnie można powiedzieć, że pod tym względem żyjemy w luksusowych czasach, że dużo sprzedajemy i dużo sami spożywamy. No, nie widzę jakiegoś wielkiego powodu do narzekań, szczerze mówiąc. Oczywiście można dyskutować o jakości, a aczkolwiek, no, wydaje mi się, że to czasami jest przesadzone. No, oczywiście ten miód, tak, no, powinien być jakoś tam rutynowo badany i tak dalej. To bez dwóch zdań.
A tu mówisz o imporcie.
Natomiast czasami są takie komentarze, że to jest po prostu, no, trucizna niemalże, prawda?
No tak, ale w drugą stronę chętnie sprzedano by do Niemca tak zwanego, tak? Czy no, w Europie tak. Zachodniej najlepiej, wiesz, po cenie dwukrotnie niż w Polsce, bo to jest polski czysty miód, no, akurat. Ale litewski brudny, czy ukraiński w ogóle, to jakiś, no, wiesz.
No. No i właśnie tutaj dochodzę do tego, od czego zacząłem. Jeżeli coś, znaczy większość pszczelarzy, no jednak, chowa pszczoły po to, żeby mieć z nich zysk. Produkty pszczele. No więc jeżeli tam sprzedaje drożej, a później kupuje taniej, no to im się to opłaca, więc logicznie, że to robią. No i teraz ci, co tak chcą, to z jednej strony tak, chcieliby, żeby ludzie sprzedali, ale wtedy w Polsce by nie było miodu, jak rozumiem. No przynajmniej byłby niedobór dość duży, tak? No, także... Jedno z drugim trzeba po prostu połączyć.
Dokładnie. Emil?
Pytanie. Ja podaję wtedy też argument miodarek, bo jeśli chodzi o sprowadzanie miodarek i węzy z Ukrainy, to oczywiście wszyscy są za, ale miód już w żadnym wypadku.
No, wszyscy na Emila.
Czy ja tutaj...
Nie, zgadzaj się, bo nas wyrzuci tutaj z programu.
Kurczę, znów się ze wszystkim zgadzamy.
No. Tak, zgadzam się zdecydowanie.
Słuchaj, a może... Pamiętasz ten pomysł, o którym z Emil dyskutowaliśmy, żeby zrobić taką troszeczkę sztuczną debatę, że próbujemy próbuj obronić teraz tezy, że nie powinien być do Polski sprowadzany żaden miód z zagranicy.
Wybaczcie, ale nie przejdzie mi to przez gardło, bo zbyt często prowadzę, szczególnie jesienią, późnym latem, wojny na temat polskości, polskiego cukru, bo to jest podobna dyskusja, więc
ukraińskim miodzie.
Nie przejdzie mi to przez gardło. Właśnie, okay. Polskości polskiego cukru w ukraińskim miodzie.
Ale wiesz...
Tak,
dobrze.
Nie.
Dobra.
Nie tym razem.
No słuchajcie, no to... Przepraszamy, jeśli ktoś słuchał szacownych badaczy, którzy wzięli udział w tej konferencji. Przepraszamy, że wszystkich nie umówiliśmy, ale... No nie dało rady.
Może trwać tylko 3 godziny, także.
Jeżeli też coś pominęliśmy, akurat może inny ktoś miał cel badania, a my to przewróciliśmy do góry nogami, to też czy przykro nam jest? Nie, ale staraliśmy się. Uważamy, na poważnie słuchajcie, uważam, że takie konferencje są bardzo potrzebne, wiesz, mnie to bardzo cieszy, co roku jest. Cieszy mnie, że w tym roku, mimo tej pandemii i tego szału dookoła, udało się to zorganizować i duże wyrazy uznania dla profesora Kołtowskiego za to, że coś takiego zorganizował, mimo że widzimy, w jakiej sytuacji dookoła jesteśmy.
Zdecydowanie tak.
I mamy nadzieję, że się pojawi ta wersja, co była na YouTubie, dla szerszego grona jakby, tak, słuchaczy, również pszczelarzy, bo jest już po konferencji, także pytań pszczelarze bezpośrednio nie zadadzą.
Jest to temat, który chciałem poruszyć na którymś tam z kolejnych naszych odcinków, na temat otwartości nauki, natomiast no tutaj jest ten ciekawy wątek, którego wcześniej nie brałem pod uwagę, no właśnie, że jeżeli to są takie no bardzo wstępne badania, jeżeli to są faktycznie rozmowy tutaj pomiędzy naukowcami, którzy, tak jak to zrozumiałem, od innych mogą, przedstawiają coś i mogą w dyskusji zasięgnąć jakieś porady, żeby poprawić ewentualne niedociągnięcia metodologiczne, żeby mieli większe szanse w przyszłości na peer review, czyli ten niezależnej recenzji, to już tutaj mogę się zastanawiać, czy to powinno być otwarte dla wszystkich.
Znaczy, ja, wiesz co, osobiście z jednej strony absolutnie jestem za otwarciem dostępu do wiedzy, z drugiej strony zawsze mam takie drobne ale pod warunkiem, że ktoś nie przeczyta tylko nagłówka, ale naprawdę całość danych badań. I bo to jest ten problem, że tak jak już rozmawialiśmy też z profesorem, że tutaj te badania są na bardzo wstępnych etapach i no i mogą spowodować dla niezbyt uważnego czytelnika czy oglądacza takiego wykładu, no jakby mogą sprawić, że wyciągnie zupełnie błędne wnioski. I nie potraktuje tego jako wstępnego etapu, czyli takiego zaproszenia do dyskusji, a potraktuje to jako fakt objawiony.
Tak, wyciągnie wnioski na miarę swojej wiedzy, no bo tutaj też, żeby przyjąć artykuły naukowe, to trzeba jakąś tą wiedzę posiadać.
Tak. Jak wiemy, jeśli mówimy o wnioskach wyciągniętych na miarę swojej wiedzy, to jak wiemy, Facebook i wszelkiego rodzaju grupy są pełne naukowców.
Tak, weterynarzy.
Odpowiednich na nasze czasy.
Lekarzy, farmacji, weterynaryjnych.
Sami jesteśmy omylni także. Podobny apel jak w poprzednim odcinku, jeżeli, drodzy słuchacze, popełniliśmy jakąś gafę, jakieś niedociągnięcie, jakiś błąd, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi i tym bardziej, jeśli to będzie zwrócenie uwagi merytoryczne, a jeszcze podanie po prostu czasu, no to już w ogóle super. No, a skoro mówimy już właśnie o tych gafach, to trzeba wspomnieć, że mieliśmy jeden fajny feedback, gdzie tutaj na mojej stronie kolega Bartek Mal napisał sprostowanie o tym, że w Walii czy na Gotlandii są wirusy, tylko po prostu być może jest dominacja innych typów.
Znaczy odnosił się tutaj do naszego pierwszego podcastu i naszej dyskusji, szczególnie tego, o czym mówił Tom, odnosząc się właśnie do tych pszczół
w Walii i wirusów. Walii i Gotlandii. Tak. Tutaj w ferworze dyskusji może było stwierdzone, że nie ma wirusów, mi chodziło bardziej o zjadliwość poszczególnych form, tak? Czy no formie wirusa, tak? Czy to B, czy A. Także tutaj, jeżeli ktoś odebrał, że nie ma tam w ogóle wirusów, to po prostu no, zostało to źle przekazane. Taka gafa, będziemy sprawdzać siebie też na następny raz, ale dziękujemy, że po prostu, że słuchacie, tak? I takie rzeczy zaznaczać. Dla nas jest to bardzo ważne, bo no, też nie sami staramy się jak bardziej merytorycznie mówić, i to głupoty jakieś nie pleść, czy rzeczy z wybranych bez potwierdzenia. Natomiast dziękujemy, że takie komentarze są merytoryczne, bardzo nas to cieszy. Kubuś, co ty? Oprócz
chciałem tylko dodać, że to jest... Nie, właśnie wręcz odwrotnie. Chciałem powiedzieć, że to jest po prostu luźna dyskusja. Popularyzujemy naukę, ale też uprawiamy publicystykę, czyli próbujemy, zresztą na tej stronie, którą właśnie teraz przeglądamy, te komentarze, proszę sobie może zajrzeć, waroza.pl/p/pszczele/wieści, bez polskich znaków, taką fajną tabelkę stworzymy, fakty, opinie. Staramy się ustalić, o ile się da, ustalić fakty, a później każdy przedstawia swoje opinie. Także jest to luźna rozmowa i oczywiście możemy popełniać błędy. Nie jesteśmy tutaj, nie występujemy w roli naukowców, którzy kilka miesięcy, a nawet ponad pół roku, jak do tych najbardziej prestiżowych czasopism, przygotowują swój artykuł, patrz czy nie COVID dobranie, żeby po prostu inni recenzenci i sami sobie poprawiali po prostu niedociągnięcia. Także mogą się oczywiście zdarzać, ale dziękujemy za wyłapywanie.
I prosimy o więcej.
Tak jest. W ogóle dziękujemy za wszystkie komentarze. Muszę przyznać, że większość, przynajmniej te, do których ja dotarłem, było pozytywnych. W tym również bardzo fajnych. Na YouTubie też one się zdarzyły. Generalnie preferujemy komentarze na stronach swoich. Jeśli u was, mam nadzieję, pojawią się te widgety, czyli na stronie Pasieki Prowincjonalne i Miejskiej Pasieki. oraz na stronie Waroza. Preferujemy oczywiście na własnych stronach i na YouTubie, czy nawet w komentarzach w podcaście, bo jest ta, taka możliwość, na Apple Podcast i na przykład
Spotify.
Podcast Addict, takiej aplikacji, ale również Podcaster, tak? Można tam komentować i jakby co, to zachęcamy, bo te komentarze mają tam jakieś znaczenie, jeśli chodzi o
oczywiście
uwagność.
Prosimy o 5 gwiazdek.
Tak.
Tak. No my zasługujemy na 5 gwiazdek. No trzeba.
Też mi się tak
wydaje. Zasługujemy.
Zasługujemy.
Słuchajcie, ode mnie macie 5 gwiazdek, jakby co.
Dziękujemy.
Panowie, a ja chciałem jeszcze umówić, bo mi się wydaje, że warto, i teraz chciałem umówić taki artykuł. Ocena zjadliwości roztoczy dręcza pszczelego pochodzących z różnych rodzin systemów chowu pszczoły miodnej. Ukazał się on w Apidology w 2020 roku. Jest to dosyć duże badanie eksperymentalne. Polegało to na tym, że naukowcy, to się ukazało w pszczelarstwie w lutym 2021. Z tą okładką charakterystyczną. Z COVID-em, tak, i maseczką. Naukowcy wzięli po prostu, postawili hipotezę. Hipoteza jest taka, że mechanizmy ewolucyjne powodują w koewolucji pasożyt gospodarz, czyli dręcz i pszczoła miodna, powodują, że w dużych zagęszczeniach przemysłowych pasiek, przy większej być może intensywności leczenia i przy przewożonych pszczołach jest większe pole do transmisji pasożyta horyzontalnego, czyli z dorosłego na dorosły, z rodziny na rodzinę, i będzie po prostu dochodziło do ewolucji w kierunku większej zjadliwości tutaj warozy. W porównaniu na przykład do dziko bytujących rodzin pszczelich gdzieś tam w kłodach, dziuplach czy w lesie, i do ekstensywnych pasiek. Czyli takich, na przykład jak ja, które mają tam tylko kilkanaście uli i są też rozrzucone po terenie. Nie oczywiście te same ule już, ale no pasieki, tak? Szczególnie, bo to oczywiście jest badanie prowadzone w Ameryce, no tam to ma jeszcze tym bardziej szczególne znaczenie, bo tam tam te pasieki przemysłowe są dużo większe oczywiście i pszczoły są przewożone na jeszcze większe odległości. Hipoteza była taka, że wzięto po prostu próbki, standardowe próbki Varroa, czyli dręczy, z tych trzech rodzajów bytowania rodziny pszczelej. I zakażono tymi trzema rodzajami dręczy, z różnych populacji, standardowe rodziny pszczele, chyba z krainki tam wzięte, już wcześniej oczyszczone z dręcza, czyli przeleczone w taki sam sposób, rodziny, które zajmowały podobną ilość lamek, no i tak dalej, no starano się podejść naukowo do tematu eksperymentalnego i hipoteza była, że te z pasiek przemysłowych będą najbardziej zjadliwe, co się ukaże w śmiertelności statystycznej tych rodzin pszczelich. Eksperyment trwał bodajże, już tutaj mówię, od czerwca 2015 do grudnia 2017, czyli 2,5 roku. I co? I hipoteza się nie sprawdziła. Okazało się, że śmiertelność bo jeszcze była próba kontrolna, czyli w ogóle rodziny pozostawiono bez leczenia. Nie zakażono tym dręczem, tylko po oczyszczeniu same, i oczywiście ta miała najlepszą przeżywalność, no bo nie została zakażona dręczem, czyli z natury ją musiała nabyć, czyli trwało to wolniej, prawda? I okazało się, że śmiertelność tych wszystkich trzech grup wystandaryzowanych z pasiek, z roztoczami z pasiek, z dzikiego terenu, z tych wszystkich trzech systemów bytowania pszczoły miodnej, była dokładnie taka sama. Czyli nie sprawdziła się taka hipoteza, że ta waroza jest bardziej zjadliwa, więc jakieś inne czynniki muszą brać tutaj udział, że ewentualnie te pszczoły w tych przemysłowych pasiekach być może mają się gorzej. To jest to ciekawe, bo to jest też taka hipoteza pszczelarzy naturalnych właśnie. Spotkałem się z czymś takim, że te że te dręcze, ta populacja w tych pasiekach dużych, gdzie się często leczy, będzie bardziej zjadliwa. No tu, to jest oczywiście pierwsze badanie tego typu. W ogóle pierwsze takie porządne badanie, słuchajcie, które widziałem, dlatego że, no, wszystkie te obserwacje, one oczywiście są prawdziwe. Na przykład doktora Sileja, profesora Sileja w tym lesie Arnold, tak, te eksperymenty na Gotlandii, tylko że dużo z tych to są po prostu takie, no, typowo obserwacyjne. Że profesor poszedł, za kilka lat coś zaobserwował, przebadał. Natomiast tu mamy taki eksperyment niemalże fizyczny, tak? Z próbą kontrolną i na tych samych warunkach robionej, no i okazało się, że nie. To nie znaczy, że to tą hipotezę zaprzepaszcza, no ale na razie nie została ona umocniona. No i tu pozwolę sobie na komentarz w porównaniu do tekstu, gdzie staram się tylko dziennikarsko podchodzić do tematu. Troszeczkę tutaj bym zwrócił uwagę naukowcom, że no jestem zwolennikiem tutaj takie bardzo podejścia restrykcyjnego do nauki i jest coś takiego jak prerejestracja badań. To być może nawet w przyszłości staje się modne, czyli że najpierw się prerejestruje hipotezę i omawia, jak się będzie robiło badania, później się te badania po prostu przeprowadza i do opublikowania sięga się do tej prerejestracji. Nie można w trakcie zmienić swojej hipotezy. Koniec, kropka. Sprawdziła się lub nie. No bo na tym polega w sumie metoda naukowa, że my falsyfikujemy, czyli obalamy hipotezy, które nam się wydają słuszne. No i tutaj pod koniec naukowcy zaczynają tak troszeczkę sobie lawirować. Mówią, no niby się nie sprawdziło, ale mogą być jakieś czynniki, więc nadal stawiamy tę hipotezę, ale może powinniśmy zrobić to inaczej, że wziąć też ten dręcza z tymi pszczołami dokładnie z tych pasiek dodaje. No może tak. No ale jakby brakowało mi w tym artykule takiego twardego określenia, że hipoteza im się po prostu nie sprawdziła, co wcale nie jest złe. Bo w nauce nie chodzi o to, żeby potwierdzać, tylko żeby obalać. I jeżeli jakaś hipoteza nie sprawdza, to jest to tak samo twórcze. No i tyle. Tyle mojego komentarza. Podobał się wam ten eksperyment?
Tak.
No dzięki. No,
taki nam dałeś scenariusz, to tak odpowiadamy.
Dobrze, dobrze.
Chcemy być w trzecim odcinku Pszczele Wieści, dlatego tak, podobał się.
Nie, no ja oczekuję, kiedy wydaje mi się, że z kilku komentarzy też odczytałem, że nasi słuchacze też oczekują, że troszeczkę się postrzeczamy, nie?
Może na jakiś inny temat.
No dobra, to inny temat.
Trudno, wiesz, no, dyskutować z badaniami, tak? Tutaj można...
Nie, ale można nad tym sobie podyskutować, że no faktycznie fajne badanie, że... Mnie to też zaskoczyło, że na razie się nie sprawdziło to. Też myślałem, że... Jak zacząłem czytać, to...
No, chciałem udowodnić, że waroza z rodzin komercyjnych, tak, jest bardziej zjadliwa od warozy z rodzin niekomercyjnych. Tak.
A wręcz dziko bytujących w rodzinach mocno oddalonych od siebie, co faktycznie intuicyjnie zgodne jest z tymi mechanizmami, że jeżeli masz pionowy transfer pasożyta, to on koewoluuje raczej w kierunku zmniejszenia zjadliwości, a jeżeli transfer horyzontalny, tak jak przy wściekliźnie, to nie ma żadnego powodu ewolucyjnego, żeby pasożyt się łagodniał.
Tutaj waroza ma być...
Bo zabijając swojego gospodarza, bez problemu się przesiada na innego. Tak jak przy wściekliźnie. Bo ma, zmusza ssaka do ugryzienia po prostu innego i się przenosi.
No podobno tak działa wirus.
Zmusza jego...
Wirus deformowanych skrzydeł, że właśnie zmusza jakby, w cudzysłowie wielkim, zmusza tą pszczołę do dostania się do innej rodziny, tak? Wskutek tam różnych działań, zmiany zapachu oskórka, czy tam różnicy w węglowodorach na oskórku i wtedy pszczoły z innych rodzin chętniej wpuszczają taką robotnicę, która przylatuje. Ale tutaj mówimy o wirusie, tak, ewolucji wirusa, natomiast nie zjadliwości, bo na czym ta zjadliwość warozy miały polegać? Że szybciej gryzie mocniej, tak? No to tak trochę.
Generalnie zjadliwość bada się przez stopień postępowania choroby i jej objawowość, czyli mocno bardziej zjadliwe szczepy, nie tylko wirus, oczywiście w ogóle patogenów dają bardziej mocno objawowe i szybciej zabijają.
No, oczywiście, to, no, ale
takie standardowe kryteria.
W innych badaniach udowodniono, że waroza sama w sobie no, nie powoduje śmierci pszczoły, tylko stanowi wektor tak. Do bardziej... innych chorób typu wirusowych.
Tak, ale nigdy nie testowano. No, Ale gdzieś tam krążyła taka hipoteza, ja ją sam słyszałem. Nigdy nie testowano samego dręcza, czy tutaj się będzie różnił. No i postanowiono testować. Pożyteczna robota.
Bardzo. Wszystko, co nas przybliża do zrozumienia pszczół, jest bardzo pożyteczne.
A ja bym wręcz powiedział, że do zrozumienia wszechświata.
O, wszechświata, bo tak mistycznie.
A mi wystarczy zrozumienie warozy.
Dobra.
Emil żona chciałby zrozumieć.
Jestem myślisz, że jestem taki łatwy? Myślisz, że jestem taki łatwy do odgadnięcia?
Jeszcze tak mówi zalotnie odgadnięcia.
Dobrze, panowie, mam wrażenie, że chyba wyczerpaliśmy tematy i schodzimy na bardzo niebezpieczne
na psy.
Tereny. Schodzimy na psy. Także czas chyba kończyć. Dzięki wszystkim, którzy nas słuchali, słuchają w tej chwili. Zapraszamy do subskrybowania Pszczelich Wieści. Szukajcie nas, tak jak już raz wspominałem, na wszelkiego rodzaju platformach podcastowych i na naszych stronach waroza.pl, Miejska Pasieka i Pasieka Prowincjonalna. I zapraszamy na następny podcast.
Prasówkę,
czasopism kwietniowych, już tak niebawem.
Jest. Dziękujemy ślicznie, dziękuję panowie.
Dzięki.
Powiecie jak ostatni? Nie. Dajcie się.
Jest okej. Okay. Cześć!
Cześć!
Wyłączamy, tak?
Pszczele wieści.
Pszczele wieści. Pszczele wieści. Pszczele wieści. Pszczele wieści.